Audycja dla małżonków i rodziców.
Dziś w studio Radia Maryja w audycji dla małżonków i rodziców wita Państwa ojciec Wacław Zyskowski. To chwilowa zmiana miejsc panu Leszkowi Polakiewiczowi, który zazwyczaj tę audycję prowadzi. Życzymy dużo zdrowia i jak najszybszego powrotu do nas. Temat dzisiejszej audycji: wpływ wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej, alkoholowej na dorosłe życie i tworzenie własnej. To temat, którym będziemy się zajmować, a rozmawiać o nim będziemy z naszymi gośćmi, a są nimi. Siostra Urszula Kłusek, pallotynka, wieloletnia katechetka, prowadzi katechezy i spotkania dla dorosłych, jest autorką książek dla katechetów, nauczycieli i dzieci. Pracowała z dziećmi uzależnionymi od narkotyków oraz grupami DDA. Jest wykładowcą katechetyki w Gdańskim Seminarium Duchownym. Założyła i prowadzi wspólnotę Hioba. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Siostra jest doskonale znana naszym słuchaczom. Naszymi gośćmi są również Maria i Mateusz Kwietniowie, małżonkowie i rodzice piątki dzieci. Poza pracą zawodową podejmują działalność na rzecz dzieci z zespołem Downa, prowadzą szkołę dziecięcą i nieobcy im jest temat życia w rodzinie alkoholowej, czyli jak dziś w programie będziemy ją nazywali dysfunkcyjnej, i myślę, że ten temat też nam przybliżą i będą się z nami dzielili swoimi doświadczeniami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy bardzo serdecznie wszystkich.
Szczęść Boże.
No właśnie, temat niezwykle trudny, temat niezwykle zawiły, ale myślę, że temat niezwykle żywy i niezwykle aktualny. Żebyśmy mogli go lepiej zrozumieć, bo jest dosyć rozbudowany, to siostro, prosimy o słowo takiego wstępu i przybliżenia nam tejże tematyki.
Rzeczywiście jest to temat bardzo trudny, ale to jest taki temat, który podyktowało samo życie na przestrzeni ponad 30 lat pracy, zwłaszcza katechetycznej, spotkań z dziećmi, z rodzicami, z różnego rodzaju grupami osób. Widziałam coraz częściej, że bardzo wiele problemów, które ludzie przeżywają w życiu dorosłym, ma rzeczywiście swoje korzenie i swoje źródło w tym, czego te osoby doświadczyły w dzieciństwie, choć czasem sobie w ogóle tego nie uświadamiały. I tak samo zwłaszcza spotkanie z tymi dziećmi uzależnionymi od narkotyków. To były dzieci leczące się między 12 a 18 rokiem życia. Ich opowieści o ich domach rodzinnych. Czy też wiele, wiele rozmów z dziećmi w różnych szkołach, w których uczyłam, kiedy dzieci zyskały trochę zaufania i opowiadały o tym, co się w domu dzieje, to wszystko pokazało mi, że problem rodziny, w której jest alkohol, jest bardzo duży i że tych rodzin jest bardzo wiele. I że nie można też rodziny alkoholowej rozumieć tylko tak, jak nam się to zazwyczaj wydaje, że to jest dom Melina. Nieprawda. Często to są rodziny, które są dotknięte alkoholem w taki sposób, że na zewnątrz w ogóle tego nie widać. I wydaje się, że w ogóle takiego problemu nie ma. Poza tym jeszcze jest całe takie spektrum problemów wychowania w rodzinie tak zwanej dysfunkcyjnej. I żeby znowu tutaj było jasne, dysfunkcja to nie znaczy patologia. Dysfunkcja polega na tym, że z jakiegoś powodu w rodzinie następuje zamiana ról, że dziecko nie ma czasu czy możliwości bycia dzieckiem, a przejmuje rolę dorosłego albo w ogóle wchodzi w jakąś rolę, w coś, co nie ma nic wspólnego z dzieciństwem. I później te rzeczy potrafią się ciągnąć na całe życie. To są takie wewnętrzne poranienia, wewnętrzne różnego rodzaju blokady, które sprawiają, że człowiek, choć czasem na zewnątrz, jest bardzo radosny, uśmiechnięty, wydaje się, że jest twórczy, pełen ekspansji, pełen różnego rodzaju możliwości, a wewnętrznie ten człowiek przeżywa siebie jako osobę, która się do niczego nie nadaje, nic nie potrafi, nie ma poczucia własnej wartości, jest wewnętrznie zalękniony, przerażony. I to już myślę, że Państwo czujecie, jakie to jest ogromne rozdarcie wewnętrzne. I to jest taka przestrzeń ogromnego wewnętrznego bólu. A Pan Jezus nie chce, żebyśmy żyli w bólu, żebyśmy w taki sposób cierpieli. I dlatego mamy już teraz też taki zasób wiedzy, takiej wiedzy też terapeutycznej, która pozwala się temu problemowi przyjrzeć, ale też Pan Jezus chce nas leczyć z tych zranień wyniesionych z dzieciństwa, bo to, że ktoś urodził się i wychował w rodzinie dysfunkcyjnej lub alkoholowej, a po części każdy z nas jakoś tej dysfunkcji w rodzinie doświadczył, bo nasi rodzice cudowni i kochani, ale każdy rodzic popełnia jakieś błędy, jakieś trudności się w rodzinach zjawiają. Czasem te trudności nie są zależne od rodziców, bo jaki wpływ mają rodzice na to, że na przykład jest w domu ktoś obłożnie chory? No to nie jest żadna złość, prawda? To jest pewna sytuacja, która wytwarza pewne trudności. I teraz dziecko, małe dziecko, czy trochę większe, nie jest przygotowane na to, żeby sobie z tymi trudnościami poradzić. A Pan Bóg z kolei stworzył tak cudownie naszą psychikę, że żeby ta sytuacja nas nie zniszczyła, po prostu nie dobiła nas kompletnie, człowiek potrafi jakby wytworzyć sobie swój świat. To się dzieje nieświadomie, to jest wszystko działanie podświadomości. I oczywiście w tym świecie też wytwarzamy pewne rzeczy dobre, ale dopóki nie nastąpi ta wewnętrzna przemiana, uświadomienie sobie pewnych rzeczy i wyleczenie z tego, że wchodzę w rolę, czyli cały czas coś gram, póki tego nie oswoję, nie przeżyję jakby na nowo jako osoba dorosła, nie ponazywam sobie tego, nie ustawię, to będzie się całe życie za człowiekiem ciągnęło. I naprawdę może uniemożliwić szczęśliwe, dorosłe życie, może uniemożliwić założenie, nie tyle może założenie, co wytrwanie w związku małżeńskim, miłość małżeńską, bo dopóki jesteśmy wewnętrznie poranieni, to każdy wewnętrznie poraniony człowiek ma w sercu taką dziurę, która wymaga miłości i wymaga miłości tak ogromnej, którą może dać tylko Bóg. I jeżeli człowiek będzie chciał od człowieka, mąż od żony, żona od męża, dostać tyle miłości, ile może dać tylko Bóg, to po prostu takie małżeństwo nie ma szans na przetrwanie.
No właśnie, tu jest słowo, które siostra powiedziała i które gdzieś tam na początku dla mnie jest też takie konieczne do wyjaśnienia, bo myślę, że mamy gdzieś przyklejone takie proste myślenie, że właśnie ta dysfunkcja to jest synonim tej patologii. A siostra zwróciła uwagę bardzo mocno na to, że nie, że tak nie jest. Kiedy słyszymy pojęcie rodzina dysfunkcyjna, to wcale nie oznacza, że to jest jakaś, tak jak siostra używa tego sformułowania, melina skończona, gdzie już naprawdę jest koniec.
Tak, oczywiście nie. Jeszcze raz dla przypomnienia. Dysfunkcja w rodzinie polega na tym, że następuje w rodzinie zamiana ról. Może podam przykład, tak? Taki znany mi z życia. Kiedy na przykład nastąpił rozpad małżeństwa i mama popadła w depresję i dziewczynka z 6 klasy przejęła rolę mamy. To ona budziła mamę rano do pracy, to ona robiła mamie, swojej siostrzyczce młodszej i sobie kanapki i ona pilnowała tego, żeby mama wyszła. I w tym momencie dzieciństwo dla tej dziewczynki się skończyło. Tak? I na tym polega właśnie dysfunkcja. Wchodzimy w role, które nie należą do danego wieku, do danej sytuacji. Może też być taka sytuacja, że na przykład w rodzinie jest jakaś osoba chora i dziecko, gdzie jest pełna rodzina, gdzie się wszyscy kochają, ale dziecko jest wrażliwe, tak przeżywa tę sytuację, że też wchodzi w pewne role. I co jest bardzo ciekawe, że te role, w które wchodzi dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej i w rodzinie alkoholowej, są takie same. I to z kolei było moje odkrycie. Ja naprawdę mam cudownych rodziców. bardzo kochających, bardzo wspaniałych, dobrych ludzi, ale ze względu na to, że u mnie w domu też zawsze był ktoś chory, to ze względu na to ta moja rodzina też była w pewien sposób taką rodziną dysfunkcyjną. I ja też, wchodząc w dorosłe życie, z pewnymi rzeczami nie potrafiłam sobie poradzić. A na zewnątrz byłam odbierana zupełnie inaczej. I dopiero później, kiedy już zaczynałam pracę z DDA i zdobywałam wiedzę właśnie na temat DDA, z ogromnym zdziwieniem, kiedy czytałam o tych rolach rodzinnych, o których powiem za chwilę, odkrywałam to, że to mnie dotyczy. I sobie myślę, jak to możliwe? Przecież u mnie w domu, owszem, był alkohol, moja mama robiła cudowne wino, ale nigdy, ani jeden raz u mnie w domu nie widziałam nikogo, kto by nadużył alkohol. I sama sobie myślałam, no chyba jest coś ze mną nie tak. A dopiero później, im więcej wiedzy zdobywałam, tym bardziej się doczytałam też i doszukałam tego, że te role się pokrywają. Że to jest dokładnie to samo. I bardzo trzeba wiedzieć, jakie są te role i czym się one charakteryzują, żeby zyskać świadomość siebie.
No, na podstawie tego, co siostra mówi, to można sobie zadać pytanie, czy da się stworzyć dzisiaj normalną rodzinę z tymi wszystkimi rzeczywistościami, które nas otaczają i z tym wszystkim, co tak mocno nas dotyka.
Myślę, że da się stworzyć, bo też moja rodzina też była normalna, ale normalne to nie znaczy
w sensie
idealne.
No właśnie o to mi chodzi. Właśnie.
Nie? Normalne to nie znaczy idealne. I też musimy pamiętać o tym, że to, że my doświadczamy trudności jako dzieci, to wcale nie jest też do końca złe, bo zasada psychologii jest taka, że my dorastamy przez trudności, a kiedy trudności nie ma, to jest czas na to, żeby odpocząć. No taka jest zasada, tylko oczywiście ta dysfunkcja może mieć 2 milimetry, a dysfunkcja może mieć 5 kilometrów. I na tym polega różnica.
Bardzo dziękuję, siostro. No to cóż, trzeba zadać pytanie naszym gościom. Z jakiej okazji jesteście wraz z nami w studio dzisiaj?
Okazje są dwie. Pierwsza to jest taka, że zostaliśmy tu zaproszeni przez siostrę.
Ale myślę, że nie przez przypadek.
No nie przez przypadek, zgadza się. Chcieliśmy się podzielić naszym świadectwem, naszym doświadczeniem właśnie rodziny alkoholowej, z której pochodzi mój małżonek i o tym na pewno powie on więcej, ale też o takim doświadczeniu tworzenia rodziny. I odpowiadając trochę na to pytanie, które padło przed chwileczką, można stworzyć ten dom. On będzie z trudnościami, on będzie z problemami i to na pewno łatwe nie jest, ale można stworzyć dom pełen radości, miłości, wzajemnego wsparcia. No, w naszym przypadku my pokładamy wielką, wszystko pokładamy w Panu Bogu i Pan Bóg nas prowadzi przez to życie i na pewno, co mogę powiedzieć, te niesienie całej tej trudności życiowej z Panem Bogiem jest po prostu lżejsze i łatwiejsze i łatwiej przez to wszystko przejść, bo on daje lekarstwo, daje zrozumienie, daje cierpliwość, więc no, dla nas receptą jest Pan Bóg, żeby móc stworzyć taką rodzinę, ale da się, o czym powiemy jeszcze więcej.
Panie Mateuszu, ile lat już jesteście małżeństwem?
W tym roku przypada 15. rocznica naszego małżeństwa.
A jak długo się znacie?
Przepraszam. 20 lat.
No 21 to rzeczywiście już możemy 21. mówić o takim mocnym doświadczeniu faktycznie budowania tego związku razem. Siostro, no więc jak to jest, kiedy osoba z domu tego właśnie dysfunkcyjnego wychodzi w świat tak zwany, kiedy poznaje tą osobę, która wydaje jej się jedną jedyną, kiedy chce stworzyć małżeństwo, to co ma na swoich plecach? Co z tego domu, swojego domu, dysfunkcyjnego, jak żeśmy go przed chwilą nazwali, wynosi?
No wynosi pewne obciążenia i oczywiście znowu te obciążenia mogą być bardzo, bardzo różnej wielkości, ale zanim jakby powiem o tych rolach rodzinnych, bo o tym będzie za chwilę, to chciałam jeszcze wspomnieć o mojej przyjaciółce. To jest osoba, która urodziła się w takim domu, gdzie obydwoje rodzice nałogowo pili I ona sama urodziła się zatruta alkoholem. Wspomina, że była zielona jak ufoludek, kiedy się urodziła. I patrząc na to po ludzku, jej dom był często jak melina właśnie, trzeba by było powiedzieć, nic z tej dziewczyny nie będzie. A to jest jedna z najbardziej wspaniałych osób, jakie dane mi było w życiu poznać. Niezwykle wartościowa osoba, która to wszystko w sobie przepracowała, ale co jest najważniejsze, przepracowała z Panem Bogiem. I kiedy jeszcze z nią rozmawiałam przed tą audycją, to ona sama powiedziała: Ula, nie da się przepracować tych zranień, jeżeli Pan Bóg nie przyjdzie z łaską uzdrowienia. I ona sama mówi, że jej życie przywrócił Pan Bóg. Oczywiście ma też ogromną wiedzę na ten temat, dużo rzeczy takich zrozumiała, bo my mamy naturę, mamy psychikę, to jest też dar Pana Boga i dał nam Pan Bóg rozum. I tak jak nas uczy teologia, łaska mu działa na naturę, tak? Współpracuje z naszą naturą. Dlatego jest potrzebne jedno i drugie. I dlatego też teraz powiem o tych czterech, bo są cztery takie role rodzinne, w które, takie cztery role, w które może wchodzić dziecko, kiedy żyje w takiej rodzinie i jakby ten bagaż tych ról zabiera ze sobą w dorosłe życie. Ale jeszcze, zanim o rolach, i to proszę, nawet jeśli Państwo jakby chcecie jak najbardziej z tej audycji skorzystać, to może nawet sobie to zanotujcie, że są takie trzy podstawowe zasady, które w sposób nieuświadomiony niesie w sobie dziecko żyjące w rodzinie alkoholowej, tej dysfunkcyjnej. Niczego nie mówić. Nic nie czuć. I nikomu nie ufać. Nie ufać, nie czuć, nie mówić. I to jest taka przestrzeń, która na tamten czas daje takie złudne poczucie bezpieczeństwa, taką złudną ochronę, a jednocześnie bardzo człowieka wewnętrznie niszczy. I tutaj na przykład, myślę, nauczyciele mają takie spektrum patrzenia na dzieci i na pewno mają takie dzieci w historii swojej pracy pedagogicznej, że na przykład nauczyciel wie, że dziecko opowiada historie zmyślone. Gdzie było na wakacjach, co widziało, jak mamusia tuli do snu, a na przykład nauczyciel wie, że mamusia pije, nie? Bo dziecko stwarza sobie pewien świat. I stwarzając ten świat, można przyjąć takie cztery role. I znowu podstawowa zasada. Każde dziecko wchodzi po troszeczku w każdą z tych ról, ale jedna zawsze będzie dominująca. I te cztery role to jest rola nazwana bohater, kozioł ofiarny, maskotka albo błazen rodzinny, dziecko znikające albo czasami możemy nazwać taką, spotkać taką nazwę dziecko we mgle. I teraz w takim telegraficznym skrócie, ja to będę mówić dosłownie hasłami. Ten bohater to jest ktoś, kto, na kogo patrząc widzimy, że to jest ktoś samodzielny, bardzo odpowiedzialny, ze wszystkim sobie poradzi, taka Zosia Samosia. Bierze na siebie obowiązki dorosłych, tak jak ta dziewczynka, o której wspomniałam, jest powodem dumy dla rodziców, zbiera pochwały i uznanie. I to mamy na zewnątrz. Ale wewnątrz siebie to dziecko bohater czuje się samotne, bezwartościowe, zalęknione, przerażone, bez poczucia własnej wartości, nieszczęśliwe, złe na innych i też nosi w sobie takie przekonanie, że nikogo nie potrzebuje, nie będzie prosić o pomoc, że zawsze musi sobie poradzić, że bez pracy nie doświadczy radości i że zrobię wszystko, żeby zadowolić innych, bo dopiero jak zadowolę, to będą mnie aprobować. Wtedy jakby rośnie to poczucie własnej wartości. I w życiu dorosłym to są właśnie osoby bardzo odpowiedzialne i czasami mają takie charakterystyczne zachowania, że ktoś na przykład, nie wiem, gospodyni przygotowuje jakieś przyjęcie w domu i zrobiła pyszne ciasto. I wszyscy się tym ciastem zachwycają. Mówią, pani Zosiu, ta szarlotka jest doskonała. A pani Zosia mówi, nie, nie, jak zawsze mi się nie udała. Nie potrafi przyjąć pochwały, tak? I sam siebie deprecjonuje. Dlaczego? Dlatego, że nie dopuszcza do siebie uczuć i ma zero poczucia własnej wartości. Pomimo tego, co na zewnątrz widać zupełnie inaczej. I kiedy ja na przykład poznawałam tę rolę, to ja siebie odkrywałam w tej roli bohatera najbardziej. I pamiętam takie wydarzenie, kiedy zaraz po pierwszych ślubach pojechałam do Ursusa na placówkę. W domu był jakiś remont i siostra przełożona prosiła mnie o prostą rzecz. Wtedy była taka woda grodziska w butelkach szklanych, żeby pójść i kupić wodę grodziską dla tych pracowników. Te butelki się wymieniało. Ja weszłam do tego samu i nie wiedziałam, gdzie te butelki wymienić. Ale bohater nie poprosi o pomoc. Chodziłam po tym sklepie tak długo, dopóki nie zobaczyłam, że ktoś wszedł, kto ma te butelki w siatce i nie zobaczyłam, gdzie je oddaje. To jest właśnie bohater. I proszę sobie od razu spróbować wyobrazić, jakie to jest udręczenie wewnętrzne. Druga rola to jest kozioł ofiarny. I to jest zaprzeczenie bohatera, jakby taka druga strona medalu. I to jest taka rola, która sprawia, że często rodzice czy rodzina odwraca uwagę od właściwych problemów. Na przykład rodzice się kłócą, nie dogadują się ze sobą i nagle dziecko zaczyna się źle zachowywać. I co robią? Skupiają się na tym dziecku. I rozmowy są o tych problemach. To jest pewna rola, w którą to dziecko weszło. Pamiętam takiego chłopczyka, syna takiej światowej sławy muzyków, który świetnie się uczył. Naprawdę był doskonałym uczniem, bardzo zdolny chłopczyk. I nagle na półrocze w klasie 5 szkoły podstawowej dostał same najgorsze oceny, łącznie z tym, że był zagrożony z kilku przedmiotów. Pytam go, dlaczego? Ja mówię, przecież ty się nie musisz uczyć i znasz odpowiedzi na te pytania, które ci zadają nauczyciele na lekcjach. On mówi, znam. Ja mówię, więc powiedz, dlaczego nie mówisz, dlaczego masz takie złe oceny? On mówi, bo jak mam same piątki, to rodziców nie interesuje. Więc jak teraz będę miał złe oceny, to może chociaż zapytają dlaczego. To jest właśnie kozioł ofiarny. Kozioł ofiarny to jest takie dziecko, takie nieodpowiedzialne, trudne, które stwarza swoim zachowaniem problemy, kłopoty, często kiepsko się uczy. To są też dzieci, które najbardziej są narażone na to, żeby sięgać po używki, żeby sobie nastrój polepszyć, wchodzą w złe towarzystwo, potrafią być bezczelne, aroganckie, no tak się zachowywać, że się tych dzieci nie lubi po prostu. I właśnie na zewnątrz taki kozioł ofiarny pokazuje się jako łobuz, chuligan, taki antybohater, nieodpowiedzialny, próżniak, takie trudne dziecko, że na niczym mu nie zależy, że się będzie trzymać z kumplami, a dorośli to na bok, że chce być w centrum uwagi. A wewnątrz siebie ma takie przekonanie, że nikogo nie potrzebuje, że nie przywiąże wartości do niczego, że nic nie chce czuć, że na niczym mu nie zależy i że z nikim nie chce mieć nic wspólnego. A jednocześnie wewnątrz takie dziecko czuje się zagniewane, przestraszone, samotne, skrzywdzone, odrzucone, pełne nienawiści, zazdrości i oczywiście ma zero poczucia własnej wartości. I kolejna rola, czyli maskotka, albo inaczej błazen rodzinny, to jest takie dziecko, które jest jakby w taki nieświadomy sposób odpowiedzialne za poprawianie nastroju w rodzinie. Tak jak maskotka, tak? Można taką maskotkę przytulić i się ktoś poczuje lepiej. I to jest takie dziecko zawsze uśmiechnięte, z humorem, z różnego rodzaju wygłupami, zapewnia rozładowanie napięcia. No to takie dziecko, że na przykład, nie wiem, mama wie, że tata wraca podpity i jak wraca podpity, to jest zdenerwowany, ale tą córunię lubi. I mówi, tu córeczko, tatuś zaraz wróci z pracy, to idź i przytul się do tatusia, to tatuś będzie spokojniejszy. I dziecko to robi, się do tego tatusia uśmiechnie i ta agresja z tego tatusia spływa. Ale też to dziecko wewnętrznie jest przekonane, że jest bezradne, że nie umie myśleć. Takie dziecko, które jakby swoim istnieniem mówi, nie gniewajcie się na mnie, wszystko da się załatwić humorem, że muszę coś zrobić, muszę kogoś rozbawić, rozśmieszyć, bo jeżeli no nie będę taką chichotką, to nikt mnie nie zauważy, nikt mnie wtedy nie doceni. A na zewnątrz też maskotka wydaje się taka rezolutna, urocza, takie urocze dzieciątko, które się przytuli, uśmiechnie, które się czymś popisze, a jednocześnie, to jest też charakterystyczne dla tej roli, to są często dzieci, które cierpią na choroby związane ze stresem. I co też jest ciekawe, że potrafią manipulować uczuciami innych. Jakby gdzieś czują te rzeczy. A wewnątrz siebie z kolei maskotka czuje się przestraszona, bez wartości, niepewna, zdezorientowana, samotna, pełna lęku i ogromnego napięcia. I mam też taką nadzieję, że no kiedy próbuję w tym rzeczywiście telegraficznym skrócie scharakteryzować Państwu te role rodzinne, że Państwo czujecie to rozdarcie wewnętrzne. Nie? Co innego na zewnątrz, co, o czym innym ten człowiek jest przekonany, a co innego czuje. I tu się rodzi ten ból wewnętrzny. To rozdarcie. I przepraszam. I ostatnia rola, tak w moim odbiorze taka najbardziej tragiczna, dziecko we mgle, albo inaczej dziecko znikające. To takie dziecko niewidzialne, zachowuje się tak, jakby go nie było. Zawsze cichutkie, zawsze w kąciku, siedzi tak, że go nie ma. Tutaj też odwołam się do doświadczenia z pracy przy tablicy w klasie, że w każdej klasie są takie dzieci, które albo są takie super grzeczne, super zdolne, bardzo miłe, je od razu zapamiętujemy, albo właśnie są takie aroganckie, sprawiają dużo problemów i je też zapamiętujemy bardzo szybko. I zawsze jest jakieś takie dziecko, które jest, jakby go nie było. Nie? Że trudno zapamiętać, jak to dziecko ma na imię, bo ani się nie zgłosi, ani się nie odezwie, ani nie przeszkodzi, ani niczym nie zabłyśnie. Takie rzeczywiście dziecko we mgle.
Taki statysta.
Taki statysta, tak? I to są dzieci wycofane, nieśmiałe, zrobią wszystko, żeby nie zwrócić na siebie uwagi. Nie umieją nawiązywać kontaktu, trudno im wchodzić w takie relacje społeczne. I właśnie wewnątrz siebie też to dziecko ma takie przekonanie, że nie liczę się. Tak? Ja naprawdę jestem niewidzialny. Mogę polegać tylko na sobie. Ja nic nie jestem wart. Moje ja nie istnieje. Ja nie istnieję. Dlatego w nic się nie zaangażuję. Nikt mnie nie zobaczy. Nie usłyszy. A żeby na przykład mama i tata się mną zainteresowali, to muszę się rozchorować. Zrobić coś, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ale jednocześnie wszystkiego się boję, nie? Bo świat jest taki ogromny, a jestem taki malutki, nie? Taki przerażony, taki schowany gdzieś w sobie. I jedyne, nad czym mogę sprawować kontrolę, to jestem ja sam. Dlatego nikt się do mnie nie zbliży. Nie? To dziecko jest z jednej strony wycofane, a z drugiej strony odgrodzone. Nie? Nie ma. Nie dopuszcza do siebie. I szuka takiej pociechy w obcowaniu z sobą. Tworzy też taki świat fantazji. Ma na przykład ulubione zwierzątka, ulubione zabawki. I nie daj Boże, żeby ktoś taką zabawkę zabrał albo zniszczył. To rujnuje świat tego dziecka, nie? Jednocześnie też potrafi stosować taki bierny opór. Nic nie powie, a swoje zrobi. Cierpi na choroby związane ze stresem. I to są też dzieci, które bardzo szybko podejmują aktywność seksualną. Nie? Dlaczego? Dlatego, że to poczucie samotności jest tak straszne, że staje się nie do zniesienia.
A po drugie też chyba chęć takiego doświadczenia, zauważenia,
tak,
poczucia własnej wartości.
Tak, tak. To trochę na tej zasadzie, nie? Żeby mnie mamusia i tatuś docenili, zobaczyli, że jestem, to muszę się rozchorować. Tak? To tutaj muszę jakby wejść w taką relację. Ale to są też dzieci najszybciej narażone na myśli samobójcze. I trzeba być bardzo wyczulonym na takie rzeczy. I też, czasami no to też jest droga do różnego rodzaju chorób, tak? Psychicznych. I teraz proszę zobaczyć. To dziecko też jednocześnie, jak w każdej z tych ról, czuje się pokrzywdzone, zagniewane, samotne, nic nie warte. Tutaj się to wszystko powtarza, tak? Tylko ma różne odcienie w zależności od psychiki, od charakteru, od pewnego takiego wyposażenia wewnętrznego.
Czy zawsze będzie tak jakby wspólny mianownik, to znaczy to jest brak miłości, brak tak. akceptacji, brak doświadczenia tego, że ja tak. jestem potrzebny i ktoś w ogóle mnie zauważa.
Dokładnie tak. I taki brak poczucia własnej wartości, takie zagrożenie jakby w istnieniu i taka niemożność udowodnienia sobie, że ja jestem czegoś wart, tak? Że mam swoją godność, że ja nie muszę zarobić na miłość. Nie każda z tych ról zarabia na miłość.
Mm-hmm.
Nie? Dla człowieka, który jakby wszedł w którąś z tych ról, wyobrazić sobie, że Bóg mnie kocha za nic, jest nie do wyobrażenia. Nie? Czy nawet bardzo często, to zwłaszcza kobiety mają taki problem, że znajdą mężczyznę, który naprawdę je pokochał. Mają męża, który naprawdę je kocha. A one na przykład zabijają go własną zazdrością, ponieważ nie potrafią uwierzyć, że ten mój, nie wiem, Kuba, Wojtek, ten mój mąż, on mnie naprawdę kocha nie dlatego, że jestem nadzwyczajny, tylko dlatego, że jestem. I tutaj nam się jakby włącza po pierwsze to, że trzeba sobie uświadomić to, że w takie rzeczy jakby gdzieś kiedyś weszłam, czy wszedłam, ale jednocześnie też to, że ja to wszystko muszę oddać Panu Bogu. Z jednej strony zyskać wiedzę i świadomość, może pójść na odpowiednią terapię i bardzo Państwa zachęcam do korzystania z terapii DDA czy DDD. Takie terapie są, one są bardzo wartościowe. Znam wiele osób, które przez takie terapie przeszły, którym bardzo one pomogły, ale jednocześnie iść z tym do Pana Boga. Prosić o taką łaskę wewnętrznego uzdrowienia.
Mhm.
Bo też, drodzy Państwo, to jest tak, że kiedy my dorastamy i sobie uświadamiamy już jako ludzie dorośli, że przez te różne sytuacje zostaliśmy poranieni, to za tymi sytuacjami też stoją ludzie. Mama, tata, babcia, dziadek, wujek, pani w szkole. Różne osoby mogą nas poranić. I potrzebne jest przebaczenie. I ono jest niezwykle istotne i niezwykle ważne, ale o tym myślę,
właśnie chciałem powiedzieć, siostro, bo to wszystko, co siostra mówi, to jest rzeczywiście, kiedy ja tak słucham, to z jednej strony widzę twarze dzieciaków, które spotykałem w szkole właśnie i gdzieś tam przy okazji bycia nauczycielem, czy też opiekunem, nie wiem, ministrantów, czy grup młodzieżowych, natomiast z drugiej strony też człowiek patrzy na siebie, tak jak siostra powiedziała, i rzeczywiście gdzieś tam pewne rzeczy, jakby gdzieś pewne kropki można w głowie sobie połączyć i to faktycznie jakoś się tam wszystko składa, ale właśnie, podczas tego, jak siostra mówiła, tutaj pan Mateusz cały czas kiwał głową, więc myślę, że będzie się mógł odnieść do wielu rzeczy. Natomiast ja mam jeszcze tylko jedno pytanie dotyczące tego, o czym siostra mówiła na samym początku. Skąd się bierze to poczucie tych trzech zasad? Skąd się bierze ta świadomość, która przecież nie jest wymuszona?
To nie jest świadomość, to się dzieje podświadomie.
No właśnie, żebym ja niczego nie mówił, żebym ja niczego nie czuł, żebym ja nikomu nie ufał.
To się dzieje podświadomie, ponieważ dziecko w takich sytuacjach traci poczucie bezpieczeństwa. I jakby te trzy takie zasady są taką podświadomym ratunkiem przed tym, żebym nie został zraniony bardziej. Bo jeżeli zacznę o tym mówić, to ktoś jeszcze dowie się, w jakiej ja trudnej sytuacji jestem, tak? Może mnie jeszcze oskarżyć o coś. Tylko mówię, to się dzieje podświadomie. To nie tak, że taki tam, nie wiem, 7- czy 10-latek to wie, że to jest taki mechanizm i to się tak dzieje, tak? Nie zaufam, no bo skoro tutaj, gdzie najbardziej powinienem być kochany, jestem raniony, to jak mam zaufać jeszcze komuś poza, tak? Poza tym ja nic nie mam żadnej wartości. To jak ja mogę w ogóle komuś powiedzieć, a jak nie mam żadnej wartości, to na nic nie zasługuję. Nie zasługuję na pomoc. To jest takie jakby nakręcające się koło, ale to naprawdę dzieje się podświadomie. I właśnie po to jest też terapia, po to jest wiedza, chociażby taka właśnie o tych rolach rodzinnych, żeby sobie to uświadomić, żeby, nie wiem, nawet zwyczajnie sobie usiąść z jakimś kajetem w ręku i przypomnieć sobie różne sytuacje, które się działy i jak ja na to reagowałam. Czy na przykład, dlaczego to mnie bolało? Albo jeszcze lepiej, dzieje się na przykład jakaś sytuacja w dorosłym życiu, bardzo drobna, jakiś drobiazg, nie? A on na przykład mnie kompletnie wyprowadza z równowagi. Albo ktoś zażartuje w taki sposób, w którym mnie zrani i ja reaguję na to jakąś agresją. I zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego tak reaguję? Co się we mnie dzieje? Co czuję? I to jest ważne. Bo proszę jeszcze zobaczyć taką rzecz. Generalnie myślę, że nie za wielu rodziców uczy dzieci sztuki obsługi własnych uczuć.
No, sami mają z nimi najczęściej
Dokładnie.
Problemy.
I jakie pytanie często zadajemy? Co myślisz? A rzadko się zadaje pytanie, co czujesz?
My też generalnie mamy problem z rozróżnianiem tego, Dokładnie. Co czujemy, a co myślimy, albo inaczej, jak powinniśmy myśleć, jak powinniśmy się zachować, bo to jest chyba pytanie, które częściej sobie zadajemy.
Tak, ale natomiast to pytanie, co czuję, ono jakby może mnie doprowadzić do mojego wnętrza, do zrozumienia tego, co się we mnie dzieje i takimi powolnymi kroczkami do tyłu, skąd się to wzięło. I to jest bardzo ważne.
Panie Mateuszu, ile zajęło panu czasu dojście do takiej świadomości?
Oj, bardzo, bardzo długi okres. To znaczy, ja jako nastolatek nie byłem świadomy, znaczy nie byłem w stanie ponazywać tych swoich uczuć, nie byłem w stanie ponazywać pewnych aspektów swojego życia. Życia w rodzinie alkoholowej. Natomiast kiedy doszedłem? Doszedłem do tego między innymi dzięki żonie. Tak jak ksiądz zarzutował sobie a propos tego, czy to jest przypadek. Nie ma przypadku. Ponoć jedno z imion Ducha Świętego to przypadek.
Świeckie imię Ducha Świętego
tak,
to przypadek.
Dokładnie. Więc nie ma przypadku. Wszystko jest po coś. Także dzięki mojej żonie tak naprawdę i tego, że ona zaczęła studiować pedagogikę resocjalizacyjną i tam pewne aspekty psychologiczne były wykładane i możliwe, że przez to, że tak mocnym uczuciem darzyłem swoją żonę, to co ona do mnie mówiła, do mnie po prostu dotarło. Gdzieś tam wpadło w moje serce, dotknęło też mojego rozumu, bo bez pracy nad tym umysłowym aspektem też nie da się przebrnąć tego wszystkiego, czyli trzeba wszystko po prostu przemielić. Nie trzeba połączyć serca z rozumem i jeszcze z wiarą, to już w ogóle jest fantastyczne połączenie.
Najdłuższa droga.
Najdłuższa droga, ale najpiękniejsza, muszę powiedzieć. Nie? I myślę, że innej drogi nie widzę przynajmniej w tym aspekcie.
Jeżeli można wiedzieć, cofając się, z jakiego w cudzysłowie typu rodziny alkoholowej pan pochodzi?
Tak jak siostra opowiadała o tych rolach, to tak sobie pomyślałem, w jakiej roli ja bym się połączył, jakby łącząc to pytanie księdza. Moja rodzina, inaczej, życie w moim przypadku wyglądało tak, że mój tata pił, a moja mama, znaczy taki był obraz przynajmniej w mojej głowie, nie? Że mój tata pił, a moja mama nie. Co było absolutną nieprawdą, ponieważ moja mama też piła. Natomiast ja tego nie widziałem, bo mój tata nie pracował. I jakby te wszystkie myśli złe, które były skierowane przeciwko alkoholowi, były przeciwko mojemu tacie, nie? Bo on nie pracował, siedział w domu, a moja mama pracowała, nie? I przez to, że pracowała, miałem taki obraz, że ona no, nie jest uzależniona. Nie ma tego problemu, nie? No i tak to wyglądało przez wiele, wiele lat właśnie, aż do momentu, kiedy sobie ponazywałem pewne rzeczy, kiedy sobie uświadomiłem, że alkoholizm nie jest tylko w momencie, kiedy ktoś pije i nie pracuje, nie? Jakby alkoholizm ma bardzo szerokie spektrum. No i właśnie a propos jeszcze tych ról chciałbym nawiązać, bo tak jak sobie słuchałem siostry i analizowałem, w której roli ja bym się postawił, tak naprawdę bym z każdej roli wybrał coś, co pasuje do mnie, nie? Ale myślę, że taką dominującą rolą u mnie jest maskotka, czyli ten taki błazen rodzinny. My z naszym bratem mamy do tej pory specyficzne poczucie humoru i tym humorem próbowaliśmy opowiadać sobie rzeczywistość, która nas otacza. Jakby tym humorem próbowaliśmy wyśmiać wszystko. Tym humorem próbowaliśmy obłaskawić tą całą rzeczywistość. Nie? I jakby też każdy, który gdzieś tam na naszej drodze stanął, zawsze podziwiał nas za poczucie humoru. Że mamy tak specyficzne poczucie humoru, że wow. Nie? Ale to była właśnie ta maska, nie? To było coś, co nas gdzieś broniło przed tym światem, ale jednocześnie też próbowaliśmy my z bratem się gdzieś tam łączyć.
Ja mam takie pytanie. W wieku młodym, te 11-15 lat, jakie pan miał marzenia dotyczące przyszłości?
Marzenie było proste, być kochanym. To było moje marzenie. Być kochanym, po prostu. Jest może proste, znaczy, banalne, ale to jest tak dojmujące uczucie, bo to nie jest tak, że ja się nie czułem kochany przez rodziców, nie? Ale gdzieś ta miłość była za szklanką, dokładnie, była niepełna. Gdzieś była za szklanką alkoholu, rozmyta, nie? To nie była taka miłość, którą ja bym chciał, żeby ona była. Nie? Gdzieś tam potrzebowałem po prostu miłości w codziennym życiu. miłości. Właśnie, bardzo tego pragnąłem.
Dlaczego pytam? Bo gdzieś kiedyś przeczytałem, że właśnie te marzenia, które gdzieś tam w nas są, to jest rzeczywistość, która nas determinuje i która później gdzieś nas pcha do podjęcia pewnych decyzji, do podejmowania. Dlaczego o tym mówię? Bo powiedział pan, że to właśnie kontakt z przyszłą żoną, tak? Że to spotkanie, ta miłość, która gdzieś tam się wytworzyła, która była między wami, sprawiła, że pan w ogóle podjął walkę i podjął to, zrozumiał, że coś z tym trzeba zrobić. Bo to jest jeszcze ciekawa rzecz. Kiedy przychodzi moment, kurczę, to nie jest tak, jak powinno być. Muszę coś z tym zrobić.
Ciężko go zdefiniować tak naprawdę, ten jeden konkretny moment. To jest szereg gdzieś tam przemyśleń i myślenia też o własnym życiu. Dlaczego ja jestem w takiej rodzinie, a dlaczego ktoś ma inaczej? Dlaczego jest tak, a nie inaczej właśnie? I przychodzi taki moment, kiedy człowiek chce się dowiedzieć, przynajmniej było tak w moim przypadku, kim jestem i skąd pochodzę? Kim jest moja rodzina? Dlaczego ten problem jest u mnie w mojej rodzinie? I też dzięki właśnie rozmowom z moją jeszcze wtedy dziewczyną, a obecnie żoną, prowadziliśmy szereg rozmów na temat przyczyn, które gdzieś były w mojej rodzinie. I co się okazało? Okazało się, że mój alkoholizm w mojej rodzinie nie zaczynał się u mojego taty. On się zaczynał dużo, dużo głębiej, bo i mój dziadek pił, mój pradziadek pił i mój prapradziadek pił, nie? Więc jakby ten ciąg alkoholowy w mojej rodzinie...
Taka sztafeta pokoleń.
Oj, strasznie. Strasznie.
I to jest rzeczywistość, o którą też chciałem zapytać, ale może trochę później, a mianowicie o tej takiej predestynacji. Czy my jesteśmy skazani na to, żeby popełniać błędy własnych rodziców? Natomiast kontynuując ten wątek waszej relacji. Pani Mario, doszło do sytuacji, spotkaliście się, wspaniały młody człowiek, przystojny mężczyzna, to jest on, bardzo. Zakochałam się w nim, ale w pewnym momencie odkryłam tę prawdę. Odkryłam prawdę o tym, jaka jest jego historia, albo w czym on jest. I też mając świadomość chociażby studiów podejmowanych, wiedziałam, jaka jest tego konsekwencja i wiedziałam, jakie są problemy z tym związane. Była walka wewnętrzna, czy się w to pchać?
No nie do końca. Nie, walki nie było, bo tak jak my się w ogóle poznaliśmy na pielgrzymce z moim mężem, tam nas Pan Bóg połączył. Mateusz przez długi czas... przystojny, mądry, inteligentny i dżentelmen, olbrzymi, naprawdę ogromnym dżentelmenem, chyba tym mnie najbardziej do siebie przyciągnął. Mateusz bardzo długo próbował mnie uchronić przed swoją rodziną. Bardzo długo nie chciał pokazać, w jakim domu mieszka, jak ten dom wygląda. No bo niestety, no w jego domu była, no przez to, że właśnie tata nie pracował, był w domu, pił, ten dom był zaniedbany. No mama, naprawdę, on ma rodziców, miał, bo już nie żyją, z świętej pamięci oboje, miał cudownych. W ogóle cała jego rodzina, to też w ogóle, tak troszeczkę jeszcze się cofnę do tego, co mówiliście przed chwileczką, bo Mateusza rodzina jest niesamowicie uzdolniona, to są muzycy. Dalej ta muzyka się ciągnie w jego domu, to są uzdolnieni ludzie, niesamowicie uzdolnieni ludzie. Ten alkohol zniszczył w pewien sposób tą rodzinę, ale oni przetrwali, nie? I wchodząc w ten dom, na początku faktycznie to był taki obraz o matko, nie? Że jak tu jest ciężko. Ten dom taki właśnie jest zaniedbany, rodzina, tu tata pijany, nie? To naprawdę to był ciężki obraz dla mnie, ale właśnie zaczepiając się tej szkoły, tych studiów, gdzie ja poznałam już ten problem, w jaki sposób to działa i tego też zachęcam w ogóle wszystkie kobiety, mężczyzn, którzy gdzieś wchodzą w taką relację, wchodzą w taki dom i mają obawy, zastanawiają się, czy warto, czy nie warto, czy on się zmieni, czy się nie zmieni. Słuchajcie, zacznijcie od tego, żeby poznać, nie? Skąd to się bierze, dlaczego, bo sami dojdziecie do tego, gdzie są korzenie tego wszystkiego, tego problemu, będzie łatwiej w to wejść, łatwiej będzie porozwiązywać te problemy. I to jest bardzo dobra droga. Mi szkoła w tym przypadku pomogła właśnie wrócić z Mateuszem wspólnie do tych czasów daleko, daleko. Skąd to się właśnie wzięło, nie? I razem szliśmy tą drogą. Razem tą drogę poznawaliśmy. Bo Mateusz mnie urzekł swoją osobą i jakby jego, on sam, nie? Jego osoba, jego charakter, jego podejście do życia, to mnie urzekło. Ja jakby nie do końca patrzyłam na to, co dzieje się w domu. I jakby tą drogę pokonowaliśmy razem i razem leczyliśmy się, nie? Że można, że damy sobie radę. Dlatego polecam, żebyście nigdy się nie poddawali i poznali ten problem, żeby w tą relację wejść. Nam się udało i myślę, że nie tylko nam, bo jest wiele takich rodzin, gdzie można stworzyć dom po rodzinie alkoholowej i przerwać właśnie ten ciąg, który Mateusz miał w domu, mógł go przerwać. Mateusz akurat był tą pierwszą osobą. Po prostu się odciął, nie? On powiedział, znaczy nie odciął się od rodziny, on do tego domu przychodził, odwiedzał rodziców z Mateuszem miał i ma nadal bardzo dobry kontakt i to jest w ogóle super. Ale on jakby przeciął jako pierwszy ten alkohol w domu, nie? On powiedział koniec. Ja zakładam porządną rodzinę, ja chcę stworzyć dom prawdziwy dla mojej żony, dla moich dzieci, nie? To było, ja myślę, że to też było takim dla Mateusza spojrzeniem, o, można, nie? On był tym młodszym bratem i myślę, że dla niego to było takie, jejku, jaką ma fajną żonę, fajny dom, spokój, brak alkoholu, normalny dom.
No nie? Dobra, ale my dzisiaj dowiedzieliśmy się o tym, że co innego jest mieć fajny plan, co innego jest mieć fajne marzenia, a co innego jest skonfrontować się z tym, czym ja nasiąkałem przez 20 lat czy więcej, tym, z czym ja się borykałem i tym, tą rolą, w którą wszedłem. Ostatecznie żeśmy powiedzieli, że ten problem dorosłego dziecka alkoholika to jest problem braku miłości, który ja za wszelką cenę próbuję gdzieś tą dziurę, która jest we mnie, próbuję zatkać tą drugą osobą, a my wiemy, że ta druga osoba jeżeli nie będzie spełniała, jakby to powiedzieć, no jeżeli Pan Bóg mówi nam, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, jeżeli ja nie jestem w stanie pokochać siebie, to staje się hubą, która czerpie soki tylko i wyłącznie z tego drugiego. Taki związek przecież może wykończyć, pomimo tego, że plan był idealny.
Tak, ale taką dziurę gdzieś tam z braku miłości ma z nas każdy, nie? Nawet ja, kiedy nie pochodzę z rodziny, alkoholowej, myślę, że ja mam też taką gdzieś dziurę, gdzie czerpię od mojego męża i ja potrzebuję też tej miłości, żeby on mnie nasycał tą miłością, nie? Ale to nie znaczy, że poprzez wiedzę, bo tutaj oczywiście miłość jest na pierwszym miejscu, wiadomo, ale ta wiedza, którą my możemy zdobyć z własnej woli, może pomóc nam się zbudować, nie? I jakby wyjść z tego, bo jakby miłość idzie razem, no mamy rozumy, tak? No myślimy, więc musimy pracować też w sposób taki, żeby zdobywać tą wiedzę, żeby umieć sobie poradzić z tym, nie?
Siostro?
Bo ja właśnie chcę to opowiedzieć bardzo jasno i tak konkretnie. Nie ma czegoś takiego, jak predestynacja do tego, że jeżeli wzrastałem w trudnych warunkach, moje życie musi być przekreślone. Nieprawda. I właśnie po to dzisiaj jest też ta audycja. Po to o tym mówimy. Po to zachęcamy do zdobycia wiedzy i do pracy nad sobą. Bo oczywiście ta dziura miłości jest, to poranienie jest, ale jeżeli ja zyskuję świadomość siebie, rozumiem, dlaczego pewne rzeczy się we mnie dzieją. Dlaczego, tak jak wspomniałam na przykład o tym, że ktoś sobie niewinnie zażartuje, a mnie to doprowadza po prostu do szału, tak? Że po prostu rośnie we mnie agresja. Ale ja na przykład wiem, że to jest pewien dowcip, pewien typ dowcipu, który automatycznie coś mi przyciąga w pamięci. To jeśli ja to wiem, pracuję nad sobą, to mogę nad tym zapanować. Cała sztuka polega w pracy nad sobą. Najpierw nad uświadomieniem sobie wielu rzeczy, tych właśnie uświadomieniem tych mechanizmów, tak? Też na tym, że kiedy sobie przypominam te różne rzeczy trudne, tu myślę, że Mateusz się ze mną zgodzi też, nie? Że będą też takie momenty, że jak różne trudne wspomnienia do mnie wrócą, to ja przeżyję jakiś ból, że usiądę i zapłaczę. że łzy popłyną. One są bardzo ozdrowieńcze i są bardzo potrzebne. Ale to chodzi też o to, żeby to był pewien moment, tak? Że na przykład, nie wiem, na nowo przeżyję jakiś żal z tego powodu, że czegoś w tym moim dzieciństwie zabrakło, opłaczę to przez dzień, dwa, wstaję na nogi, biorę za siebie odpowiedzialność i idę dalej. To jest bardzo ważne.
Ja, jeśli jeszcze tak mogę dopowiedzieć, to ja sobie uknąłem taką teorię, że bez SPP nie pójdę dalej. Co to jest to SPP? A w zasadzie SPP, czyli świadomość, przebaczenie i pojednanie. Jakby moment, kiedy ja zrozumiałem, że alkoholizm to jest choroba, czyli mój tata nie jest w pełni wolnym człowiekiem, tylko jest uzależnionym człowiekiem od alkoholu, to był dla mnie moment przełomowy, bo ja wcześniej nie potrafiłem nazwać tego, buntowałem się, zastanawiałem się, dlaczego tak jest, a nie inaczej, a w momencie, kiedy zrozumiałem, że w mojej rodzinie jest alkohol od wieków niemalże i mój tata jest po prostu chory, jest po prostu chorym człowiekiem i ja zrozumiałem, czym jest alkoholizm. To był dla mnie pierwszy punkt. Za tym punktem od razu przyszło przebaczenie momentalnie i na końcu pojednanie, czyli jeszcze musiałem się pojednać z tatą. Dziękować Bogu, pojednałem się, miałem taką możliwość. Wiem, znam też osoby, które no niestety nie mają takiej możliwości, bo rodzic już odszedł z tego świata, ale to nie ma znaczenia. Zawsze można podejść na grób i zawsze można jeszcze się pojednać. Nie? Dlatego SPP, świadomość, przebaczenie i pojednanie. Myślę, że to są trzy bardzo ważne punkty w momencie takie uwalniające dla dziecka, które pochodzi z rodziny alkoholowej.
Temat niezwykle aktualny i niezwykle ważny. Wpływ wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej, alkoholowej na dorosłe życie i tworzenie własnej. To temat naszej dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców. Przypomnę, naszymi gośćmi są siostra Urszula Kłusek, pallotynka, oraz Maria i Mateusz Kwietniowie. Już za chwilę wracamy do dalszej rozmowy i zaprosimy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby podjąć właśnie ten temat wraz z nami. Podzielić się swoimi doświadczeniami, podzielić się swoimi refleksjami, ale też zadać bardzo konkretne pytania. Czy to siostrze, która ma doświadczenie również w terapii i w walce z i rozwiązywaniu tego typu problemów, jak również z naszymi dzisiejszymi gośćmi, z panią Marią i panem Mateuszem, którzy z doświadczenia też mają to w sobie przerobione. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 stoi 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Skąd jesteś i co robisz? To im wystarczy, że imię jakieś masz. Nie próbuj opowiadać i mówić im o sobie, bo zamiast ciebie oni widzą twarz. Myślałam wtedy, że nie ma na co czekać. Czas szybko mija, a życie jedno jest. To nie był łatwy gest, mówili, że uciekam z biletem w dłoń. stronę rec. Co dzień ta sama zabawa się zaczyna i przypomina dziecinne twoje sny. Chcesz rozbić taflę szkła, a ona się uginę. I tam są wszyscy, a naprzeciw ty. Chcesz rozbić taflę szkła, a ona się zostałam sama, więc piszę długie listy. Pieniędzy nie mam, zbyt mało jeszcze wiem. Poznaję dużo słów, rozumiem prawie wszystko. A świat wygląda, jakby był za szkłem. Gdy obojętnie mijają mnie przechodnie, próbuję wierzyć, że przetrze się ta mgła, że będę mogła znów naprawdę czegoś dotknąć i cud się stanie, zniknie ta blaszkła. Dzień ta sama zabawa się zaczyna. Przypomina dziecinne twoje sny. Chcesz rozbić tablę szkła, a ona się uginę. I tam są wszyscy, a naprzeciw ty. Chcesz rozbić tablę szkła, a ona się uginę. I tam są wszyscy, a naprzeciw ty.
Audycja dla małżonków i rodziców. Wpływ wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej, alkoholowej na dorosłe życie i tworzenie własnej. Naszymi gośćmi siostra Urszula Kusek i państwo Maria i Mateusz Kwietniowie. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobry wieczór. Któż się do nas dodzwonił?
Mówi Iwona.
Witam.
Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za tą mądrą audycję. Mam kilka refleksji. Będę wdzięczna do odniesienia się do nich przez siostrę i oczywiście gości. Słuchając z uwagą wypowiadanych słów i oczywiście wiedzy siostry, zauważyłam, i mam też takie wrażenie, doświadczenie, że przede wszystkim miłość jest wymagająca. Oraz problem alkoholowy jest problemem, który dotyka człowieka nie tylko tu i teraz, ale to jest pewne piętno, które wywiera właśnie swoje konsekwencje przez całe życie. I mam takie wrażenie, że po pewnym etapie zachwytu osobą i też świadomości tego doświadczenia trudnego, jakim jest właśnie problem alkoholowy, potem jest trud życia i właśnie mam takie wrażenie, że bardzo często osoba, która nie pochodzi z rodziny alkoholowej, czy też z jakiejś rodziny dysfunkcyjnej, a wchodzi w relację z osobą, która była, czy jest dotknięta tym problemem, niestety wnosi pewne nie tyle, znaczy naraża się na to, że ten związek będzie trudny tym doświadczeniem alkoholowym i to zastanawia mnie motywacja podjęcia decyzji wejścia w tę relację, czy też nie jest tak, że ta osoba, która może tu i teraz, może w zakresie świadomości swojej przyszłości, nieświadomie ma też pewne problemy związane z pewnymi uzależnieniami w innych być może sferach, które powodują, że w jakiś sposób odnajduje się w relacji z osobą, która pochodzi właśnie z rodziny dysfunkcyjnej. Tak nad tym się zastanawiałam, że właśnie być może jest tutaj coś takiego, co w jakiś sposób te osoby łączy. Poza tą właśnie powierzchowną warstwą tej fascynacji, o której mówiła pani, właśnie urokiem, osobowością. Być może są jeszcze pewne inne nieświadome braki, głębsze znacznie, które no, mają wpływ na tę decyzję albo na to, że się w jakiś sposób odnajdują i się porozumiewają i decydują się na to, żeby być razem, mając nadzieję na to, że z tego problemu w jakiś sposób pomogą sobie wzajemnie i poukładają to życie. Dziękuję.
Pani Iwono, bardzo gorąco dziękujemy. No i prosimy naszych gości o komentarz.
Dziękujemy pani Iwono za ten telefon. Jak najbardziej, no to jest praca przez całe nasze życie. To jest tak, że ja widzę cały czas, my jesteśmy małżeństwem, będziemy mieli teraz 15 rocznicę, jesteśmy ze sobą 20 lat i ja widzę, że to dzisiaj cały czas musimy wracać do, w pewnym sensie, do tego, co było na początku, nie? Ta praca trwa w naszym małżeństwie przez całe życie, bo na początku jak najbardziej to było zauroczenie, to była fascynacja i tak dalej. I ja nie wiedziałam wtedy, w co ja wchodzę, nie? Także ta praca dalej trwa, my cały czas ze sobą rozmawiamy na różne sytuacje, które pojawiają się w naszym życiu. Mamy dzieci i na przykład, podam może jeden przykład. Jeżeli chodzi o... Mateusz jest wspaniałym ojcem, jest kochającą osobą, widzę tą miłość jego do dzieci, ale na przykład nerwy, które wiem, że są jakimś odwzorowaniem tego, co było w domu, to jest cały czas ciężka praca dla niego i ja muszę z nim nad tym wspólnie pracować, chociaż to nie jest łatwe. I ja widzę tą pracę i najważniejsze jest to, że jest ta chęć w moim mężu, że on to widzi i chce nad tym pracować. Także jak najbardziej to jest trudne, ale nie jest tak, że nie można tego przezwyciężyć i sobie z tym poradzić. Także dziękuję ślicznie za ten telefon.
Bardzo dziękujemy za odpowiedź i odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść
Niech
Boże
będzie witam. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dla mnie to jest temat rzeka. Ja powiem o sobie. Jestem człowiekiem uzależnionym, współzależnionym. Pochodzę z podobnej rodziny. 16 lat nie piję, mam trzeźwości. Też mam inne uzależnienia. Nie wszystko naraz. Najpierw trzeba się zająć sobą. W świecie się dzieją pewne prawa duchowe. Nie ma tak, że trafiamy na osoby, przyciągamy pewne osoby do siebie. Nawet jak ktoś pochodzi z rodziny, nie wiem, z problemami. Ja też widzę, że każdy gdzieś tam ma jakieś problemy. Nie ma takich rodzin doskonałych. Chodzi o to, że w dzieciństwie egoizm, egocentryzm dziecka jest zdrowy. Powinien zostać zaspokojony, powinien, jak jest taka przestrzeń na zdrowie, ale tego nie ma w świecie. Taki zdrowa przestrzeń i bezpieczeństwo na rozwój, to jakaś doskonałość jest. Znam osoby, bo też uczęszczam do różnych wspólnot takich samopomocowych, że są zdrowe rodziny i szczęśliwe, kiedy każda z osób pracuje nad swoim programie. Każda z osób, czyli jeżeli jest ktoś z DDA, pracuje na DDA, jeżeli ktoś jest, nie wiem, ma jakieś traumy z dzieciństwa, są specjaliści, którzy się zajmują tylko traumami z dzieciństwa, żeby przepracować te traumy. Ja widzę po sobie, no ta sama świadomość tego problemu nie daje. Po prostu trzeba się z tym zmierzyć, trzeba się zmierzyć z bólem, z cierpieniem. Potrzebny jest też ktoś, kto poprowadzi, dobry specjalista, dobrze, kto jest chrześcijański, jakiś specjalista właśnie, tutaj psychiatra, który się zna na temacie. No, u mnie były takie zranienia, że na początku moja mama mnie wciągała w ratownika, też właśnie tutaj dziecko we mgle czy jakieś, to się zmienia, w dzieciach to się zmienia. Rówieśnicy mnie nudzili gdzieś, no ale później po jakimś czasie ja się robiłem konkurentem dla mojego ojca. Moja mama mi się zwierzała gdzieś tam, no jakieś rzeczy, ja pilnowałem mojej mamy przed ojcem. Ojciec się tam gdzieś naśmiewał z mojej seksualności, z jakichś takich rzeczy, ale później zobaczyłem, że ja nawet w żartach pewne krzywdy przekazywałem swojemu synowi. Mimo że to wiedziałem, to jeszcze bardziej bolało, że to widziałem, pewne rzeczy zacząłem przekazywać. To jest tak silne, to jest jak komputer, który gdzieś się programuje od dzieciństwa. Są jakieś tam ścieżki, schematy, żeby to zmienić. To się nie da tam po prostu zresetować, tylko co trzeba spokojnie nowe ścieżki zdrowe wyrabiać, a przede wszystkim kapitulować, to potrzebna jest siła wyższa, Bóg, kapitulować wobec tych starych schematów, które są bardzo silne, są odruchowe we mnie. Potrzebuję więcej czasu, żeby sobie dać na właśnie takie kapitulowanie wobec świadomości tego i uczenia się tego zdrowego dzięki wspólnotom takim samopomocowym czy jakimś terapeutom. Jeżeli te osoby pracują nad sobą, jest możliwość i znam takie osoby, że są szczęśliwe rodziny. Ja powiem jeszcze więcej, bo nawet w tych rodzinach zwierzęta są chore. Nawet zwierzęta, psy, koty, jeżeli ktoś ma konie czy coś, też osoba, która ma gdzieś jakiś problem z alkoholem czy z czymś, też te zwierzęta inaczej się zachowują. No nie wiem, dużo bym mówił na te tematy, może też państwo jakieś pytania macie. Ja mogę coś powiedzieć o sobie, bo... Ale dziękuję za taką audycję. Dziękuję też, że tutaj siostra, osoby duchowne się tym zajmują. Chociaż też wiem, że do wspólnot takich też przychodzą osoby duchowne. Każdego to dotyczy. Nie ma takich rodzin doskonałych.
No a jeszcze jakbyś mogli... Pierwsze pytanie, jakbyś mogli imię pana poznać.
Zbyszek z Olsztyna.
Panie Zbyszku...
Powiem, to pewnie dużo ludzi mnie zna tam.
Panie Zbyszku, bardzo gorąco dziękujemy. Myślę, że nasi goście się też do tego odniosą. Bóg zapłać. No i prosimy o... Dziękujemy też za świadectwo, za podzielenie się tym świadectwem i prosimy o przełączenie się na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Tak, dziękujemy bardzo panu Zbyszkowi za to świadectwo, za takie podzielenie się i właśnie to podkreślenie tej prawdy, że pracować nad sobą musimy całe życie. Ale też chcę zaznaczyć taką jedną rzecz, że jeżeli ktoś wychował się nie w rodzinie alkoholowej, w dobrej rodzinie, też musi nad sobą pracować. Po prostu nasza natura jest słaba, jest jakoś oskarżona. I jeżeli człowiek nie pracuje nad sobą, nie podejmuje trudu poznania siebie, to każdy się jakoś w życiu rozłoży. Natomiast z łaską Bożą naprawdę można przepracować wszystko.
Bóg zapłać. I odbieramy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy.
Szczęść Boże. Mówi Rafał
i Beata.
Małżeństwem. Jesteśmy od 9 miesięcy. No ja już mam 48 lat, też chcę opowiedzieć o moim życiu od dzieciństwa. Jest mowa tutaj o alkoholizmie, no i mój ojciec był chorym właśnie człowiekiem na alkoholizm. Dzisiaj to rozumiem i wiem, na czym polega choroba alkoholowa, jakie ma mechanizmy, jakie działanie poprzez alkohol człowiek po prostu jest w stanie czynić drugiemu. Wcześniej, kiedy byłem dzieckiem, tego no, nie rozumiałem, ponieważ to, jak tutaj wspomniane było, oczekiwałem miłości, bezpieczeństwa, a szczególnie od ojca, który jest głową rodziny, i to mężczyzna jest obrazem właśnie jakby no rodziny, prawda? I kiedy mężczyzna choruje, to rodzina cała choruje, czyli ojciec w moim przypadku, tak jak mówię, nadużywał mój tata alkoholu. Wiele razy z tego powodu był przemocowy, kiedy wracał pod wpływem alkoholu. My, cała rodzina, współuzależnieni, ponieważ dokładnie wiedziałem, kiedy to górnikiem był, więc dopłaty dostawali wtedy jeszcze do ręki pieniądze górnicy. Zresztą pracownicy, chyba w Polsce tak było. Zresztą to był chyba nawet celowy zamiar, że tak powiem, państwa, ale to akurat inny temat. Już wiedziałem, że po prostu przyjdzie ojciec, kiedy nie wracał z pracy, że już będzie pijany, że już będzie właśnie różne sytuacje z tego. Nawet nie chcę jakoś tak za bardzo się otwierać, bo mi się przypominają takie rzeczy, gdzie po prostu siedzę gdzieś w pokoju zamknięty. Byłem najmłodszy z rodzeństwa, było nas troje. Mój najstarszy brat, on właśnie był takim typem ratownika. Ja byłem raczej, jestem, może by do dziś wiedzieć, to odczuwam to takie zalęknione dziecko, które się ciągle chowało, takim kozłem ofiarnym, można powiedzieć. To się nazywa typ kozła ofiarnego, ponieważ w szkole również przeżywałem dużo z tego powodu przykrości przez rówieśników. I tak naprawdę nie miałem się obronić, nie wierzyłem w siebie i bałem się rówieśników. Tak jak mówię, do szkoły bałem się iść, ponieważ wiedziałem, że tam będą jakieś z tego powodu, że ja jestem, żarty, po prostu dzieciaki mi tam tworzyły takie właśnie sytuacje, gdzie uciekałem, że tak powiem, ze szkoły, żeby nie przeżywać tych przykrych sytuacji. Dla mnie lęku przede wszystkim, nawet teraz, jak o tym mówię, to czuję się spięty i gdzieś tam blokuję się tak wewnętrznie. A kiedy wracałem do domu, to bałem się, że właśnie taty się bardzo bałem. I to nie dawało mi jakby poczucia własnej wartości i te wszystkie talenty, które daje Pan Bóg, czyli przede wszystkim wiara w siebie, gdzieś to mocno gdzieś, można powiedzieć, było przeze mnie schowane i stłumione. I też również wpadłem w alkoholizm. Oczywiście odkryłem alkohol jako znieczulacz, jako forma ucieczki od tej samotności, od tych przykrych uczuć, które po trzeźwemu przeżywałem. Po prostu ciągły lęk, przez, można powiedzieć, po całe moje życie gdzieś tam towarzyszył mi lęk, brak wiary w siebie i takie właśnie rzeczy. Przerabiałem różne
terapie. Panie Rafale, a jak doszło do uzdrowienia?
No właśnie, żeby nie przedłużać o tych przykrych rzeczach, bo ja nawet ciężko...
Popatrzmy na to pozytywnie.
Nie chcę nawet mówić, że tata był taki czy inny, ponieważ on już nie żyje. Ja przerobiłem z nim, że tak powiem, uzdrowiliśmy sobie relacje ze sobą, ponieważ przed śmiercią, kiedy już mocno chorował, już trzeba było się nim opiekować, ja się nim pielęgnowałem, myłem go i tam takie pielęgnacyjne rzeczy wokół mojego ojca wykonywałem, to ja właśnie robiłem. To był ten czas uzdrowienia, gdzie wychodziłem do niego, to ja do niego wychodziłem z rozmowami z tamtego okresu dzieciństwa. Dowiedziałem się dużo rzeczy na temat mojego taty, jakie on miał dzieciństwo. Dziadek, który się alkoholizował i był bardzo mocno przemocowy, to co ja przeżywałem, to według to, co mi tata opowiadał, to było takie no małe w porównaniu z tym, co mi tata opowiadał, więc był ten czas, kiedy przez, nie wiem, może pół roku trwała ta rozmowa z nim. Był ten czas, że dosłownie męczyłem go tymi rozmowami, ponieważ ja chciałem jakby się dowiedzieć i też go poprosiłem o wybaczenie. Przede wszystkim to poprosiłem ojca o wybaczenie, bo w pewnym okresie jako nastolatek bardzo się buntowałem, ja go nienawidziłem, ja go po prostu nienawidziłem. To są takie słowa najprostsze, bym powiedział, żeby nie rozwijać. własnymi rękami go chciałem pobić wiele razy i tak mocno gdzieś tą przemoc, agresję na kierunku ojca jako nastolatek i później jak sam wpadłem w alkoholizm, gdzieś kierowałem i dosięgnąłem dna alkoholowego bardzo szybko, bo tak jak szybko zacząłem, odkryłem zbawczą, w cudzysłowie, moc alkoholu, jaką jest ulga i radość, w cudzysłowie, bo to jest wszystko substancja chemiczna i zmieniająca świadomość, więc bardzo szybko urywały się filmy. W wieku nastolatka zacząłem się alkoholizować już tak mocno, można powiedzieć, bo szukałem okazji do wypicia. W wieku 21 lat dosiągnąłem mojego dna alkoholowego. Miałem 21 lat, jak coś po prostu wewnętrznego głos, który mi powiedział, albo będę żył, albo się zapiję na śmierć, dosłownie to tak muszę brzmieć. Wtedy pomogli mi ludzie ze wspólnoty Anonimów Alkoholików. No i dzisiaj mam 48 lat, już nie liczę lat po prostu picia. Miałem nawroty, choroby, ale to były takie epizody krótkie. Dzisiaj już nie liczę lat, a jeśli chodzi o dzisiaj o moje uzdrowienie serca, to odkryłem na nowo Kościół katolicki. Przede wszystkim sakrament pokuty i sakrament Eucharystii. To jest mój chleb. Ja chcę tym oddychać, tą rzeczywistością, jaką jest Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie i który nam się daje na mszy świętej właśnie w ciele i we krwi. I to jest moja prawda, którą dzisiaj odkryłem już kilka lat po nawróceniu jestem, bo też miałem wcześniej epizod, gdzie żyłem przez 11 lat w związku niesakramentalnym. Po ludzku to wszystko się, że tak powiem, no, rozsypało, bo znając moją historię życia i mój charakter i moją konstrukcję właśnie przeżywania życia, bo mam taki, można powiedzieć, emocje mam na poziomie 16-letniego chłopca, ponieważ przechodziłem te terapie różne i rozmowy z psychiatrą, panią doktor Gałązka, bardzo mogę ją pozdrowić, jeżeli słucha, bo piękną osobą jest katoliczką, tak się mówi. I wiele rozmów z tą panią doktor mi pomogło w tamtym czasie, kiedy potrzebowałem tej pomocy. Dzisiaj dla mnie, tak jak mówię, pomocą jest po prostu Kościół Święty, prawdy, wiary, przede wszystkim sakrament spowiedzi, powtórzę i Eucharystia.
Panie Rafale, bardzo serdecznie dziękujemy, bo właśnie już nasi goście chcą odpowiedzieć, a jeszcze jest wielu takich,
a
którzy chcieliby dzisiaj
głos. Jeszcze jest moja żona, która słucha, ona również ma dzieciństwo bardzo mocno, jest poraniona jako dzisiaj dorosła osoba i ja pamiętam, kiedy miałem dużo lęków, że jak my wejdziemy oboje w małżeństwo z takim zranieniem, jakim ja posiadam w dzieciństwie i ona jest DDA, też mogłaby się rozwinąć, no ale mówicie, że nie mamy czasu już, też mogłaby opowiedzieć kawałek o sobie. I my dzisiaj po prostu żyjemy tą prawdą, o której wspomniałem, oboje, modlitwa, sakramenty. Przede wszystkim oboje sobie mówimy przepraszam bardzo szybko. Nie ma czegoś takiego jak ciche dni, jakieś takie obrażanie się, bo ja nie chcę już do tego wracać, do tego życia, które gdzieś tam przez jakiś czas mojego życia prowadziłem. Nie ma czegoś takiego jak jakieś zawiść. Po prostu błogosławimy się codziennie mocą sakramentu małżeństwa. To jest nasze życie, takie dziecinna ufność po prostu.
Generalnie chcemy tylko powiedzieć, że swoje życie tutaj budujemy na fundamencie Bożym, że na modlitwie, na sakramentach. I tak chcemy właśnie.
Amen. Pięknie. Amen. Bardzo, bardzo gorąco dziękujemy za to świadectwo. Dziękuję. Pozdrawiamy. Dziękuję. Prosimy, przełączcie się na odbiór, dobrze, gdyż teraz nasi goście chcą zabrać głos. Proszę bardzo.
No cóż, panie Rafale, ja tylko chciałbym bardzo panu podziękować za ten telefon i pani Beato. No przecudowne świadectwo tego, jak można właśnie wybaczyć. Przede wszystkim najpierw uświadomić sobie, czym jest alkoholizm, potem przebaczyć. Cudowne świadectwo. Zabarwione emocją, oczywiście, bo ona będzie przez całe życie. To są tak głębokie rany, że No one będą zawsze gdzieś powodować w nas emocje, ale cudowne świadectwo, no ja tylko mogę powiedzieć chwała Panu i błagam Was o to, żebyście dalej walczyli o siebie i każdego dnia podnosili się z łóżka jeszcze silniejsi.
Czyli jak to było? SPP.
SPP.
Czyli?
Świadomość, przebaczenie i pojednanie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Prosimy kolejny telefon. Halo Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ktoś się do nas zadzwonił.
Z tej strony Dawid z Sokółki.
Witamy.
Witamy. O właśnie, jakby ten temat dzisiejszej audycji jest mi bardzo znany, bo już od około roku dowiedziałem się, że są w mieście, konkretnie w Białymstoku, mitingi grupy samopomocowej dorosłych dzieci alkoholików i dysfunkcyjnych rodzin. Jakby zadzwoniłem na początku tam jakby na informację i się dowiedziałem właśnie, że też, bo ja jakby z tego, co się dowiedziałem, że jakby dysfunkcją rodzinną może być to, że nie ma jednego rodzica w rodzinie. No i właśnie u mnie, ja pochodzę z rodziny, gdzie jakby mama mnie wychowywała, ojciec po prostu no zniknął w wieku tam, nie wiem, gdzieś drugiej klasy podstawówki, zostawił nas. I właśnie jakby tak drążę gdzieś tam ten temat już od 2-3 lat i jakby dogrzebuję się do takich, o, mam takie pytanie, czy może Państwu w studiu jest znane, bo odczuwam czasami takie mocne poczucie takiego opuszczenia, takiego jakby cały świat mnie zostawił i to jakby na racjonalny, na taki, na zdrowy rozsądek, to nie ma racji bytu, bo mam rodzinne, dobre relacje, mam przyjacielskie relacje, ale właśnie w sferze emocji odczuwam to tak mocno, takie opuszczenie, że po prostu boję się tego, jakby przerasta mnie to. I czy może Państwu w studiu jest coś takiego, takie uczucie znane? I może pytanie takie długie, co z tym robić? Bo po prostu no troszeczkę przerasta mm-hmm. ten temat. No, to jakby to tyle z mojej strony.
Panie Dawidzie, bardzo serdecznie dziękujemy. No i myślę, że tutaj chyba siostra stanie na wysokości zadania, żeby
Zobaczymy.
Udzielić odpowiedzi.
Bardzo dziękuję za ten telefon. Bardzo w ogóle fajnie, że pan szuka takich rzeczy, jak właśnie takie mityngi, takie spotkania samopomocowe. Jeśli chodzi o to uczucie opuszczenia, ono rzeczywiście może być pokłosem dzieciństwa i tego, co pan doznał. Mnie osobiście takie uczucie nie jest znane, bo ja też mam zapewne inną historię życia. Dzięki Bogu mam wspaniałych rodziców, którzy mnie nie opuścili. Natomiast co z uczuciami? Jeżeli pan ma świadomość tego, że jest to uczucie, i jakby na uczucie nie zadziałamy rozumem. To są jakby dwa różne światy. Natomiast nasze uczucia leczy Pan Bóg. I warto po prostu Panu Bogu na modlitwie to uczucie oddawać, prosić, żeby je uleczył i żeby ten brak obecności zapełnił swoją obecnością, swoją miłością. To myślę jest no taka najlepsza droga, tak? I też warto, to też może być rada dla wielu innych osób, że wtedy, kiedy doświadczamy takich trudnych uczuć, które nam gdzieś wracają i które nas gnębią, warto poszukać sobie takie fragmenty z Pisma Świętego, króciutkie, które mówią o miłości Pana Boga. Na przykład, nie opuszczę cię i nie pozostawię. To są słowa bodajże z listu do Hebrajczyków. I kiedy takie uczucie przychodzi, to po prostu powtarzać to Słowo Boże. Słowo Boże ma moc uzdrawiania. Słowo Boże ma moc leczenia. Czy takie słowa właśnie o miłości. Ukochałem cię miłością odwieczną. To każdy musi sobie znaleźć coś takiego swojego w Piśmie Świętym. Coś takiego, co będzie dotykało serca. I w ten sposób przez Słowo Boże też nas Pan Jezus uzdrawia.
Dzięki wielkie siostro. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maria. Halo, prosimy bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Ania. Uśmiecham się słuchając tej audycji i też jakoś tak trafiło do mnie to słowo, że no, w życiu chrześcijan nie ma przypadków i że przypadek to drugie imię Ducha Świętego, bo no, nie za często udaje mi się słuchać audycji, też może ze względu na porę, natomiast dzisiaj też jakoś zostałam no tak może troszkę popchnięta w tym kierunku przez bliską mi osobę, przez mamę i no jakoś też tak z takim mocno bijącym sercem słucham tej audycji. Będę miała dwa pytania. Myślę, że najbardziej w kierunku tutaj małżeństwa, które dzisiaj jest gościem audycji. Natomiast tylko krótko nakreślę sprawę, żeby jakby nie zabierać też czasu innym. Jestem teraz na takim etapie, że jestem w relacji sama też jestem, można powiedzieć, poniekąd z rodziny dysfunkcyjnej. Natomiast też spotykam się z osobą, która też no miała dużą taką trudną przeszłość rodzinną, jeśli chodzi też o relacje z rodzicami. No jestem też na etapie jakby rozpoznawania, w sensie poznawania tej przeszłości, natomiast no chciałabym bardzo jakoś też pomóc. Jest to też taka relacja, która jest dla mnie ważna i też gdzieś jakby no rozeznaję to też jakby w kierunku małżeństwa i gdzieś tam cały czas takie pragnienie we mnie jest i bardzo utożsamiam się też z tym, co opowiadała też pani Maria, jakby poznając swojego małżonka, że no mając też świadomość różnych trudności, jakby też dostrzegam niesamowite piękno, niesamowity potencjał w tej jakby osobie i no i wiele też przede wszystkim dobra i no jestem na takim etapie, że też jakby bardzo bym chciała jakby pomóc, tak, gdzieś tam w przepracowaniu też tej przeszłości, ale jednocześnie też nie chciałabym jakoś się narzucać i moje pytanie tutaj właśnie do pani Marii, no i też do małżonka, bo to też zawsze warto usłyszeć, jak z drugiej strony to wygląda. Jak można w takiej sytuacji pomóc też? Jak u państwa wyglądała ta wspólna praca? Czy to była jakaś, nie wiem, wspólna terapia, czy po prostu jakieś oddzielne terapie, ale wspólne jakieś dzielenie się doświadczeniami i jakimiś kolejnymi krokami na drodze tej pracy nad sobą? I też jak to też jakby rozeznać, czy jest jakiś, nie wiem, jakiś moment, jakieś odpowiedzi na jakieś pytania, które jakby dają szansę, żeby rozeznać, czy dana relacja osób z taką, a nie inną przyszłością ma szansę właśnie na dobry związek małżeński.
Pani Aniu, bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy przełączyć się na odbiór, a my oddajemy głos naszym gościom.
Pani Aniu, dziękuję za ten telefon. Przede wszystkim chciałbym złożyć pani życzenia imieninowe i każdej Ani, która nas słucha i jest na każdej szerokości geograficznej.
I
każdemu Joachimowi. Wszystkiego dobrego. Natomiast jak to wyglądało z mojej perspektywy? Ja myślę, że każdy mężczyzna jest podobny jakby w obsłudze, ale też troszeczkę inny, jeśli chodzi o doświadczenie, bo każdy ma to inne doświadczenie, tak jak pan Rafał miał bardzo podobne doświadczenie jak moje, jednak tam w pewnych elementach się różniliśmy, tak pewnie i mężczyzna, który stoi na pani drodze, też ma troszeczkę inne doświadczenie. Natomiast co mi pomogło? Mi pomogło rozmawianie, po prostu. Rozmowa, jeszcze raz rozmowa. Myśmy wałkowali pewne sytuacje przez kilka wieczorów, kilka popołudni, kilka dni. Analizowaliśmy pewne sytuacje, co z czego mogło wyniknąć. Rozmowa, jeszcze raz rozmowa. I myślę, że ta rozmowa mnie po prostu otworzyła na tyle, że mogłem otworzyć się po prostu, nie? Całe serducho, całe bebechy wyrzucić z siebie i to, co mi leżało na sercu. I razem po prostu zaczęliśmy to nieść. Moja żona dźwigała mój ciężar i dźwiga cały czas, ale staramy się jakby podnosić go razem, nie? Czyli ja rzucam coś mojej żonie, ona to podnosi i później razem to dźwigamy, nie? I myślę, że to z mojej strony tak wyglądało.
No niestety, ale ciężary to dźwigamy sobie nawzajem. Ja ciebie, a ty mnie.
No to idziemy drogą, bo to właśnie stety, a nie niestety.
Tak, no niesiemy siebie nawzajem. W każdej relacji, nie? Jakby nie tylko w takiej dysfunkcji alkoholowej, ale w każdej relacji ten ciężar się niesie i nie ma dobrej recepty i nie ma założenia, czy to wyjdzie, czy nie. To wszystko zależy od nas, od naszej pracy, od, no wiadomo, od błogosławieństwa i bycia blisko Pana Boga. Tak jak Mateusz powiedział, że rozmowa. Ja myślę, że jeżeli pani już jest na tym etapie i widzi, jaka jest sytuacja, to już jest naprawdę krok milowy. Warto pogłębiać tą wiedzę i wprowadzać ją w życie powoli. Bo my, tak jak mój mąż powiedział, no mężczyzna jest taką prostą skrzynką w obsłudze. Dokładnie. Tam jest tylko jeden przycisk, a u nas jest dużo więcej kabelków i przycisków, nie? Także my jesteśmy bardziej skomplikowane, ale może dzięki temu potrafimy do tego przycisku jednego dojść z różnych stron. I myślę, że pani jako kobieta będzie wiedziała, kiedy tą wiedzę, którą pani zdobędzie, wpleść w życie. W sposób, wiadomo, delikatny. Nie zawsze będą wzloty i upadki, to jest po prostu standard. Ale jeżeli będziecie w tej swojej miłości to wprowadzać, to myślę, że naprawdę sobie pani poradzi. I oczywiście też składam najserdeczniejsze życzenia. I tak jak siostra tutaj podpowiada, modlitwa do Ducha Świętego każdego dnia, żeby prowadził w tej relacji, nie? Żeby prowadził was wspólnie jedną drogą.
Wtedy będzie wiadomo, co i kiedy mówić.
Dokładnie. Tak. Amen. Tak.
Nie będzie przypadków.
Tak. Dokładnie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Małgorzata z Mysłowi.
Witamy pani Małgorzato.
Co nie w takiej sprawie? Dorosłe dziecko alkoholików. Ja się spostrzegłam, że mój syn wchodzi w małżeństwo z osobą właśnie z rodziny, ja powiem, głęboko dysfunkcyjnej. Sama, wiedząc, co się dzieje z synami, synowie są dziećmi adoptowanymi, niespokrewnionymi biologicznie. I chodzi mi o starszego syna, który ożenił się z osobą, no, głęboko współuzależnioną, bo synowa nie pije sama. Ja trochę sprawę rozeznawałam przez to, że po prostu chcąc pomóc, to trzeba mieć wiedzę, jak pomagać, prawda? Więc szkoliłam się w Zakroczymiu, u Blachnickiego, w ośrodku Blachnickiego w Katowicach. Jakąś wiedzę na ten temat mam. I widzę, jak bardzo synowa jest poraniona psychicznie, patrząc na to, co ona robi z dziećmi, ze swoimi dziećmi, których ona po prostu nie chciała i ich nienawidzi wręcz. Rani ich fizycznie i nie dba o ich potrzeby biologiczne. Mało tego, tak jakby traciła w którymś momencie świadomość, jakby te dzieci były dla niej zwierzątkami. Co ja mam robić? Rozmowa, syn widzi i to wszystko, sam sobie nie umie z tym poradzić, ulega jej jakimś takim zachciankom, mało tego, tam są wiecznie awantury, pieniądze i pieniądze chce. I co z tym wszystkim robić? Jak tam jest taka głęboka przemoc fizyczna, że ja zamierzam pójść do prokuratury z tym. Co z tym wszystkim robić?
Pani Małgorzato, myślę, że pytanie jest niezwykle trudne. Zobaczymy, co na nie odpowiedzą nasi goście. Ja bardzo gorąco dziękuję i proszę przełączyć się na odbiór. Szczęść Boże, Bóg zapłać się za to.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam panią, pani Małgorzato. Natomiast pytanie i problem, który pani poruszyła na antenie, nie jest pytaniem, na które na antenie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, bo to, co pani powiedziała, jest bardzo ogólne. Tutaj nasuwa się natychmiast mnóstwo pytań. Czy pani mieszka na stałe? Jak to wygląda wszystko na co dzień? Jaką relację ma syn ze swoją małżonką? No tutaj jest mnóstwo takich rzeczy bardzo złożonych. I jedyne, co mogę doradzić tak ogólnie w takiej sytuacji, to to, że jeżeli jest problem, żeby pani spróbowała tam u siebie na miejscu znaleźć jakąś osobę, która razem z panią by się temu bliżej przyjrzała, jakąś osobę, która też ma właśnie trochę wiedzy, pewnych kompetencji, czy nawet takiej wiedzy też prawnej, jak do tego problemu podejść. Na pewno, no, natomiast no, nie jesteśmy w stanie powiedzieć tutaj nic konkretnie, bo sprawa jest zbyt poważna, żeby na tak ogólną wypowiedź udzielać konkretnych odpowiedzi. Ale bardzo serdecznie panią pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję za tę odpowiedź i już za chwileczkę wracamy do dalszych telefonów i do dalszych rozmów. Wpływ wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej, alkoholowej na dorosłe życie i tworzenie własnej. Naszymi gośćmi siostra Urszula Kłusek oraz Maria i Mateusz Kwietniowie.
Biegniecie za metrem, powrotny autobus zabiera was z pracy. Potem szybkie dobranoc i parę słów szeptem bez nadziei, że będzie inaczej. Codzienne gazety, wieczorne dzienniki, te same zajęcia w tych samych godzinach. Połykane co wieczór, nasenne pastylki, bardzo rzadkie wycieczki do kina. Mnie to się nie podoba. Niech się dzieje, niech dzieje się co chce. Nie pożyczam, bo świat mi nie odda. Ja to znam, po prostu znam. I nie będę następny, który szuka choć wie, że labirynt jest wszędzie zamknięty. Codziennie bez zmiany, i wczoraj, i jutro, żyjecie dokładnie tak samo jak dziś. Stawiacie jak zawsze budziki na siódmą, bo musicie co rano gdzieś iść. Mówicie odmieniec, a brzmi jak skazany. A może to luksus żyć tylko 5 lat. Sam to sobie wybrałem nie byłem naćpany, czy ktoś spytał, na jaki chcę świat. A ja nie, po prostu nie, mnie się to, mnie to się nie podoba. Niech się dzieje, niech dzieje się co chce, nie pożyczam, bo świat mi nie odda. Ja to znam, po prostu znam i nie będę, nie będę następny, który szuka, szuka, choć wie, że labirynt jest wszędzie zamknięty. Teraz śnię, po prostu śnię w zmęczonej wyobraźni, w ogrodzie wewnątrz mnie, skulony w moim śnie. Tylko to mi się zdarza naprawdę. Gdyby tak móc jeszcze raz, to zrobiłbym to samo.
Audycja dla małżonków i rodziców trwa na antenie Radia Maryja. Podejmujemy temat dotyczący wpływu wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej, alkoholowej na dorosłe życie i tworzenie własnej. Odbieram telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Danuta z Warszawy.
Witamy.
A w ogóle to moje całe dzieciństwo spędziłam na wsi. I była taka sytuacja właśnie, że mój tata był alkoholikiem. Takim alkoholikiem, który przychodził do domu i często były awantury, więc my często nie nocowaliśmy w domu. Mama po prostu wyciągała nas do inwentarskich takich budynków, do obory czy do stodoły, gdzieś na jakichś sąsiekach spaliśmy. Strasznie się tego wstydziłam. I pamiętam takim moim właśnie zachowaniem było to, że jak szłam do sąsiadów, a to przeważnie na wsi, to są jakieś kuzyni dalecy czy coś takiego, to wchodziłam pod stół i najlepiej lubiłam bawić się pod stołem. Byłam wtedy jeszcze małym dzieckiem. I to cały czas właściwie tak szło za nami. We wsi wszyscy mówili, że to jest córka alkoholika, tego pijaka czy coś takiego. Było to takie bardzo przykre. Ale ja, wydaje mi się, że mam taki bardzo mocny charakter i swoje życie układałam inaczej. Pamiętam, jak miałam wychodzić za mąż, to mój mąż już nie żyje, oczywiście 16 lat, bardzo młodo zmarł, to rodzice się sprzeciwiali, czyli moi teściowie, bo jak to? Ich syn będzie brał za żonę córkę alkoholika. Ale po czasie, jak poznali mnie i zobaczyli, kim jestem, pokochali mnie najlepiej ze wszystkich swoich dzieci, które dotarły do ich rodziny. Po prostu. I chciałam powiedzieć, że to jest takie bardzo ważne, ale co jest jeszcze w moim życiu chyba pozostało też jako DDA, że jeśli gdzieś pojawia się dużo alkoholu czy cokolwiek, to ja bardzo to emocjonalnie przeżywam. Po prostu alkohol jest dla mnie takim, jak gdyby, nie wiem, zagrożeniem czy coś takiego. Ale jeszcze powiem, co w swoim życiu zrobiłam. Jak mój mąż odszedł, a jeszcze wcześniej jak żył, myśleliśmy o pomocy jakiemuś dziecku, bo jestem matką trzech dorosłych synów, mam już wnuczęta. I postanowiliśmy, że pomożemy jakiemuś dziecku. Niestety choroba przerwała te plany, ale ja po śmierci męża zostałam rodziną zastępczą. Dlatego, że przeszłam tyle w swoim życiu, to tym dzieciom, które przechodziły te różne zagrożenia w swoim domu, potrafiłam wytłumaczyć. Z tego się bardzo cieszę, że to chociaż, co przeszłam w swoim życiu, mogłam przekazać i mogłam naprowadzić te dzieci. Mówiłam zawsze, że nie oceniajcie swoich rodziców, bo nie wiadomo, jaka jest przyczyna. Trzeba do głębi wejść, dlaczego tak robią. I to tyle. No. Ale jestem bardzo głęboko wierzącą osobą i teraz właśnie mówię, bardzo się modlę, bo myślę, że mój tata mimo wszystko jest już w niebie, bo potem miał odjętą nogę, jak chorował, więc ja wierzę, że Pan Bóg daje zawsze tutaj jeszcze na ziemi cierpienie, które nas oczyszcza. I wierzę, że tak jest, że jest już w niebie i że patrzy i cieszy się, że mogę po prostu modlić się za niego. Jeśli to nie będą modlitwy za niego, będę modlę się za innych. Na pewno Pan Bóg bardzo dobrze to rozdzieli. Także to jest wszystko.
Dziękujemy. Pani Danuto, bardzo gorąco dziękujemy za to świadectwo, dziękujemy za ten telefon i prosimy naszych gości o komentarz.
Tak, Bóg zapłać. To bardzo ważny głos, bardzo ważne słowo. Pani dopowiedziała to, czego my jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć, że różne trudności, które przeżywamy, one wcale nie muszą się stawać dla nas bagażem czy przekleństwem. Że te trudności, jeżeli je przeżywamy z Panem Bogiem, przepracowujemy je, one w gruncie rzeczy czynią nas niezwykle bogatymi ludźmi. Ta ilość doświadczeń, które mamy w sobie, tworzy pewne ogromne wewnętrzne bogactwo, jeśli jest właściwie przepracowane. I dokładnie tym bogactwem możemy służyć innym. I kiedy następuje ten moment takiego uzdrowienia wewnętrznego, to człowiek sam widzi, że jakkolwiek przeżył w życiu rzeczy bardzo trudne, to w gruncie rzeczy ma bardzo dobre życie.
Mhm. Bardzo dziękuję, siostro. I odbieram jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Nazywam się Iwona i dzwonię z Krakowa, tak naprawdę z pogranicza Krakowa i Wieliczki. I bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić, bo w sumie pierwszy raz. I też ta audycja tak naprawdę gdzieś, jakby nie wiedziałam, że ona będzie dzisiaj. A akurat bardzo, bardzo dziś dotyczy też mocno, głęboko mnie i też się cieszę, że akurat tak się stało, że no radio u nas w sumie cały dzień gdzieś, jak jestem w domu, jest włączone, a po apelu często wyłączamy, więc dobrze, że dzisiaj nie wyłączyliśmy i mogę też słuchać. I dzwonię w sumie z takim jednym wnioskiem i też z jednym zapytaniem do siostry. Też niesamowicie dobrze się siostry słucha i też jakby gratuluję i też podziwiam, że jakby taka ogromna wiedza w stosunku do jakby odnośnie uzależnień i współuzależnień. Jestem osobą, która pochodzi właśnie z rodziny dysfunkcyjnej, alkoholowej. Tata pił odkąd pamiętam. Ja się bardzo szybko wyprowadziłam z domu, bo mając prawie 15-16 lat już zaczęłam studia medyczne. No i ewidentnie byłam tym bohaterem, o którym siostra mówiła, bo gdzieś zawsze też jakby przyjmowałam tą rolę bronienia mamy, moich sióstr. Potem też przez długi czas przez współuzależnienie, bo wszystkich to dotyczy członków rodziny, jak mama nie piła akurat, ale była bardzo współuzależniona, zawsze tatę broniła, on był najważniejszy. Bardzo często stawiałam na tatę ponad nas, w sensie takim, że to on był najważniejszy i nawet nas uczulała, że jak tata wróci pijany po pracy, to mamy być miłe. Ja zawsze się próbowałam tak postawić gdzieś do taty, zwrócić mu uwagę. Mama mnie zawsze uprzedzała, żeby tego nie robić. No, też nie pamiętam tak bardzo dużo. Wydaje mi się, że takie osoby też bardzo dużo wypierają tych wspomnień z dzieciństwa i to gdzieś tak się gubi. Potem są takie przebitki, takie mam poczucie, że to wraca w życiu. Ale to, co chciałam też powiedzieć, to siostra tutaj wspomniała, bo to też trudno jest o tym wszystkim mówić, ale siostra wspomniała też o pracy. I ja w związku z tym, że też szybko się wyprowadziłam przez współuzależnienie, też bardzo często jakby przez długi czas pomagałam mamie finansowo, co też nie było dobre, bo tata mógł pić spokojnie, a mama miała pieniądze na życie, bo tata wszystko przepijał. No, oczywiście też sporo książek przeczytałam, dużo wiedzy, też gdzieś próbowałam terapii DDA, ale nic do końca jakby nie doszło. Natomiast mam taki problem, że teraz jestem w takiej sytuacji też trudnej, takiej po przejściach takiej depresji, można powiedzieć, w związku też z nadmierną ilością pracy, bo tutaj siostra też powiedziała o tej pracy, że praca w pewnym momencie też nas definiuje. I ja chciałam zapytać, jak można sobie z tym poradzić, czy są jakieś sposoby właśnie, czy to rzeczywiście może być tak, że ja gdzieś popadam w taki, można powiedzieć, nadpracoholizm przez to, że gdzieś właśnie ta dysfunkcyjność była w moim życiu, w naszym życiu i czy rzeczywiście można sobie z tym jakoś poradzić. To tyle i zaraz się przełączę na odbiór, żeby móc usłyszeć tutaj komentarz, jeżeli mogę.
Pani Iwono, bardzo, bardzo, bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy o przełączenie się, a ja już oddaję głos naszym gościom.
Dobrze, ja też dziękuję bardzo za ten telefon i w ogóle za poruszenie tego tematu i tego problemu. Myślę, że są różne rzeczy, w które możemy uciekać przed jakby takim przepracowaniem do końca swoich problemów. Przed takim stanięciem do końca w prawdzie. I tylko teraz bardzo proszę, żeby pani tego nie przyjęła jako oskarżenie. Ja panią nie oskarżam o to, że czegoś pani nie chce przepracować, bo to są znowu rzeczy, które dzieją się podświadomie. Przepracowanie nie jest wolą Bożą. To nie jest tak, że my mamy być przepracowani i mamy się zapracować na śmierć. Myślę, że pani potrzebuje jeszcze trochę zdobycia wiedzy, może znalezienie jakiejś takiej grupy samopomocy, takiej grupy wsparcia. A może też zwyczajnie potrzebuje pani tego, żeby, nie wiem, pojechać gdzieś na rekolekcję, przemyśleć sobie pewne rzeczy spokojnie, przemodlić je i spokojnie je ustawić sobie w życiu. Może też być tak, nie wiem, czy tak jest w pani przypadku, ale może też być tak, że to nadmierne zapracowanie się bierze z takiego poczucia winy. Czasami tak się właśnie dzieje, że jakby nie dajemy sobie prawa do tego, że mamy prawo odpocząć, mamy prawo mieć własne zainteresowania, mamy prawo zrobić coś dla siebie. To się bierze właśnie też z tych różnych ról, w które wchodzimy. Proszę się tego nie bać. I zwyczajnie spokojnie dalej szukać pomocy. Przez wiedzę, przez modlitwę, przez takie spokojne też pobycie z Panem Jezusem, na przykład na adoracji Najświętszego Sakramentu, przez zapytanie, przez prośbę do Ducha Świętego, żeby pokazał, dlaczego pani wchodzi w to takie nadmierne zapracowanie.
Ja mam to pytanie. No właśnie, ja mam pytanie, bo tak cały dzień, całą audycję mówimy o tych kwestiach pracy, o tych kwestiach wychodzenia, o tych kwestiach świadomości, radzenia sobie, budowania tego związku, uzdrawiania też samego siebie, ale tak jak żeśmy cały czas tutaj mówili, potrzebujemy tych osób trzecich. Potrzebujemy pomocy z zewnątrz. No więc najbardziej prozaiczne pytanie. Gdzie szukać tej pomocy?
Najbardziej prozaicznie to można zapytać nawet lekarza pierwszego kontaktu o to, gdzie w danym środowisku, w którym żyjemy, można znaleźć terapię DDA. Tak? Czy terapię DDD. Można wejść na stronę internetową, wrzucić nazwę swojego miasta i hasło terapia DDA. Oczywiście warto potem zaciągnąć języka, kto tę terapię prowadzi, na ile ten fachowiec jest dobry, na ile jest niewłaściwy. Są też różnego rodzaju grupy takie religijne. Jest na przykład, to działa w Gdańsku, ale chyba nie tylko w Gdańsku, wspólnota Sychar. Taka wspólnota dla trudnych małżeństw, która zajmuje się również tego typu problemami. Ale też my tutaj wszyscy troje, którzy jesteśmy teraz w studio, jesteśmy ze wspólnoty Hioba. Ona działa w Gdańsku, powstała niedawno. Jest to taka wspólnota przeznaczona dla każdego, kto doświadcza jakiegokolwiek cierpienia, czy to jest cierpienie fizyczne, psychiczne, czy duchowe. I jako wspólnota Hioba organizujemy teraz we wrześniu, od 16 do 18 września, rekolekcje właśnie przeznaczone dla osób, które doświadczają tego problemu pochodzenia z rodziny dysfunkcyjnej lub rodziny alkoholowej. To są rekolekcje weekendowe, w czasie których będzie dana taka większa dawka wiedzy na ten temat, niż ta, którą mogliśmy teraz podać tutaj w czasie tej niedługiej audycji. Będą też świadectwa osób, które doznały uzdrowienia, które wyszły z tego. Będzie czas na modlitwę. Będzie też modlitwa o uzdrowienie. Będzie modlitwa wstawiennicza. Czyli generalnie jakby połączenie tych dwóch skrzydeł, tak? Wiedza, dochodzenie do świadomości i takie pokorne oddanie tego wszystkiego Panu Jezusowi. Będzie okazja do spowiedzi świętej. Będą oczywiście Eucharystie sprawowane przez wszystkie trzy dni. Też jednym z kapłanów posługujących będzie ojciec duchowny z gdańskiego seminarium, ksiądz Jan Uchwat. Będą nam też towarzyszyć diakoni z gdańskiego seminarium. Oni też będą posługiwać modlitwą wstawienniczą. I jeżeli ktoś z Państwa byłby takimi rekolekcjami zainteresowany, nadal przyjmujemy zapisy na te rekolekcje, to można wejść na stronę wspólnoty Hioba www.wspólnotahioba.pl. Można napisać na adres mailowy rekolekcje@wspólnotahioba albo zadzwonić pod numer telefonu 690-181-279. Powtórzę jeszcze raz. 690-181-279 i tam Pani ze wspólnoty Hioba udzieli wszelkich potrzebnych informacji. Rekolekcje odbywają się w dębkach, na wydmach, tak się to nazywa, to jest za Gdańskiem. To jest dom rekolekcyjno-wypoczynkowy Księży Zmartwychwstańców. Od 16 do 18 września. Bardzo zapraszamy. To jest jedna z takich okazji, żeby po prostu sobie pomóc, a jednocześnie przyjąć tę pomoc, której Pan Bóg chce nam udzielać.
No właśnie, i chyba to jest taka puenta, którą dzisiaj możemy zakończyć tę audycję, że nie wszystko stracone. To, co żeśmy powiedzieli, to nie jest predestynacja. Nie. Jeżeli ja odkrywam w sobie coś takiego, to nie jest coś, co mnie skreśla, tylko to jest coś, co może stać się wymagającą drogą pod górę, ale która może na końcu dać przepiękne życie, które rzeczywiście będzie pamięć o tym, co było, ale to będzie pamięć, która będzie dawała siły na przyszłość. Bardzo dziękuję Wam za ten czas. Cieszę się, że niestety w takich okolicznościach mogłem tutaj być na zastępstwo, ale to niezwykle budujące. Bardzo dziękuję. Na zakończenie każdej audycji w naszym radiu taka tradycja pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
No ja oczywiście pozdrawiam naszych kochanych synów, którzy zostali w Gdańsku i naszą Wiktorię, moją mamę, która na pewno nas słucha, bo jest też zawsze ze mną, wszystkich przyjaciół, Karolinę, która zawsze nam pomagała i Michała Urbanu,
koniecznie,
którzy nam zawsze pomagali z dziećmi, jak przyjeżdżaliśmy, Małgosię, która też wiem, że jest z nami, Rakowiec i słucha nas, powiedziałam, że pozdrowię, więc serdecznie cię pozdrawiam. I nasze rodzeństwo.
Dokładnie, nasze rodzeństwo, braci, siostry. Ja serdecznie mojego brata ściskam, który też niedawno obchodził swoje 44. urodziny, więc jeszcze raz serdeczności. Moich kolegów z pracy, wszystkich naszych przyjaciół i wszystkich tych, którzy dodzwonili się dzisiaj podczas audycji, ale też, którzy może nie mieli takiej możliwości. Mamy was wszystkich w sercu.
No i oczywiście pozdrawiamy Pana Leszka Polakiewicza z całym sercem, dokładnie, całą duszą. Pamiętamy w modlitwie. Ja też bardzo serdecznie pozdrawiam moją mamę. Dziękuję za ogrom miłości, mamusiu, ten, który mi dałaś. Mojego brata, mój tato, mam nadzieję, jest w niebie. Ale też całą duszą i sercem pozdrawiam moje siostry, zwłaszcza współsiostry, zwłaszcza ze wspólnoty gdańskiej. Ten dom jest takim ogromnym zapleczem modlitwy. I też chcę powiedzieć, że zapewne osoby, które borykają się z różnymi problemami, są przez siostry omadlane. Pozdrawiamy też wszystkich ze wspólnoty Hioba, zwłaszcza jeszcze Małgosię i Daniela.
Amen.
Czyli ten taki trzon, z którym też będziemy tworzyć i prowadzić te rekolekcje, na które serdecznie zapraszamy. I bardzo też dziękujemy ojcu.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
No cóż, do pozdrowień oczywiście się dołączamy. Niech popłyną. Bardzo gorąco dziękuję za ten czas. Wpływ wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej alkoholowej na dorosłe życie i tworzenie własnej. Naszymi gośćmi byli siostra Urszula Kłusek, pallotynka, wieloletnia katechetka, prowadzi katechezy i spotkania dla dorosłych, jest autorką książek dla katechetów, nauczycieli i dzieci. Pracowała z dziećmi uzależnionymi od narkotyków oraz z grupami DDA. Jest wykładowcą katechetyki w gdańskim seminarium duchownym. Założyła i prowadzi wspólnotę Hioba. Wraz z siostrą byli pani Maria i pan Mateusz Kwietniowie, małżonkowie i rodzice piątki dzieci. Poza pracą zawodową podejmują działalność na rzecz dzieci z zespołem Downa oraz prowadzą scholę dziecięcą. Nieobcy jest im temat życia w rodzinie alkoholowej, dysfunkcyjnej. Jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za czas audycji dla małżonków i rodziców.
Audycja dla małżonków i rodziców.